tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Pozdrawiam bardzo gorąco całą rodzinę Radia Maryja. Drodzy Państwo, przed nami rozmowy niedokończone. To kontynuacja naszego spotkania, które rozpoczęliśmy tuż po godzinie 18 w Radiu Maryja i w telewizji Trwam. Bardzo serdecznie witam naszego gościa, pana redaktora Pawła Lisickiego, dziennikarza, publicystę, redaktora naczelnego tygodnika Do Rzeczy. Szczęść Boże, panie redaktorze, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Szczęść Boże i dobry wieczór. Panie redaktorze, czy na Zachodzie grozi nam powrót totalitaryzmu? To pytanie stawiamy sobie w dzisiejszych rozmowach niedokończonych. Bardzo proszę o poczynienie słowa wprowadzenia.
Tak jak już mówiłem w tej poprzedniej części naszej audycji, nie będę oczywiście powtarzał, czy staram się nie powtarzać tych tez, które wygłosiłem w czasie konferencji, przynajmniej tak całkowicie, tylko w skrócie przynajmniej zarysować, o co wtedy chodziło, o czym mówiłem i w ten sposób otworzyć naszą dyskusję. Najkrócej mówiąc, myślę, że tym, co pewnie Państwa uderza w takim pytaniu, czy na Zachodzie grozi nam powrót totalitaryzmu, no to pojawia się pojęcie powrót, prawda? Wielu pewnie się pyta, no jak to powrót, czego powrót i dlaczego na Zachodzie? No bo Zachód kojarzy nam się raczej z wolnością, demokracją i skąd się w związku z tym ten powrót wziął? Otóż w sensie historycznym, o czym mówiłem, no to te idee, czy ta ideologia totalitaryzmu tak naprawdę wykluła się jednak nie na Wschodzie, tylko na Zachodzie. W sensie historycznym pierwszym przejawem tego nowego i nowej formuły państwa, państwa, które już nosiło pewne rysy totalitarne, choć to był dopiero początek, to był okres rewolucji francuskiej, a szczególnie rządy Jakominów, rządy terroru. W 1793 roku do 1794 ze szczególnym nasileniem. Na czym ten totalitaryzm wtedy polegał? No, polegał na poddaniu władzy państwa, totalnej władzy państwa, wszystkich aspektów życia człowieka. Totalitaryzm, jak sama nazwa wskazuje, wskazuje na totalność, prawda, na całkowitość, na powszechność władzy, na tym, że rząd, władza dysponuje, jakby powiedzieć, całkowicie człowiekiem, obywatelem. Ma całkowity nadzór nad nim. Jedna z takich ustaw, właściwie jedna z takich najbardziej skrajnych ustaw powziętych przez konwent, czyli przez to zgromadzenie legislacyjne rewolucji francuskiej, to była ustawa z czerwca 1794 roku, mówi o tym, że podejrzanym jest każdy, kto nie wzbudza, w kim rewolucja nie wzbudza dość ufności. No, łatwo zauważyć, że przy takim założeniu, że być podejrzanym, po nie okazywać zaufania rewolucji, podejrzanym mógł stawać się każdy i każdy mógł w związku z tym być podległy władzy. No, ale oczywiście nie tylko kontrola, nie tylko całkowita podległość jest synonimem ustroju totalitarnego, ale też pewna ideologia, czy pewien projekt zbudowania czy stworzenia nowego człowieka od podstaw. Tak jakby nie istniało coś takiego jak natura człowieka, jakby nie istniała osoba ludzka, która jest wyposażona w pewne bezwzględne prawa, tylko tak jakby człowiek był pewnym sztucznym tworem, pewnym pojęciem, pewną konstrukcją, którą można całkowicie od nowa przysposobić, zbudować, ukształtować, uformować. No i ten projekt zbudowania nowego człowieka to jest ten drugi komponent, jeśli tak można powiedzieć, sprawiający, że możemy mówić o totalitaryzmie. Znowu w takim, czyli mamy takie dwa elementy. Pierwszy, totalność władzy, pełnia władzy. Z drugiej strony rozumienie prawa naturalnego, natury człowieka, natury osoby ludzkiej jako czegoś, co można dowolnie kształtować i konstruować z niczego. Te dwa elementy dopiero pozwalają mówić właśnie o totalizmie i o tym totalizmie, który przejawił się w sensie historycznym pierwszy raz, już te rysy stały się całkiem widoczne pod koniec XVIII wieku na Zachodzie. No my oczywiście znamy ten totalizm z wersji późniejszej, bolszewickiej, komunistycznej, po roku 1917, gdzie pewne podstawowe idee, które pierwszy raz zakiełkowały w okresie oświecenia, no nabrały kształtu, prawda, radykalnego, można powiedzieć nawet jeszcze bardziej radykalnego, ale pewne rysy wspólne pozostały. Te rysy wspólne to całkowita kontrola władzy komunistycznej nad obywatelem, to jest właśnie nowa ideologia, czyli stworzenie nowego, rzekomo szczęśliwego człowieka, utopia państwa bezklasowego, utopia państwa zarządzanego przez proletariat. Okazało się, że tak naprawdę ten proletariat to są zawodowi komuniści, no ale przynajmniej tak to formalnie wyglądało. No i też tak jak też jak można powiedzieć, to było doskonale widoczne w czasie rządów komunistycznych, całkowite podporządkowanie wszystko pewnej propagandzie, tak? To znaczy ten propagandzie komunistycznej, która wtłaczała do głów tę nową ideologię, sprawowała kontrolę nad człowiekiem, uniemożliwiała krytykę i rzeczywistą wolność słowa i wolność myślenia. No i może jeszcze jeden element bardzo ważny dla tego zrozumienia, czym ten ustrój totalitarny może być czy był, to jest to, że zarówno w tej wersji XVIII-wiecznej, jak i w wersji XX-wiecznej charakterystyczną i taką właściwie no, całkowicie fundamentalną cechą myślenia totalitarnego to było odrzucenie religii. Odrzucenie Boga, zanegowanie religii. To jest zresztą logiczne, bo jeśli myśliciele totalitarni chcieli uformować człowieka całkowicie od nowa, no to oczywiście ich największym konkurentem, jeśli tak można powiedzieć, do takiego stworzenia człowieka od podstaw był kim? Był Pan Bóg, prawda? Było Boże objawienie. Było przyjęcie, że człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże i że Twórca, prawo Boże, jest tym fundamentem człowieczeństwa, na które człowieczeństwo, natura ludzka może się opierać. No, ale jeśli odrzucamy istnienie natury ludzkiej, no to musimy odrzucić Twórcę. No to jak go odrzucić? No trzeba go zanegować, trzeba się go pozbyć. No jak się go pozbyć? No trzeba się pozbyć tych, którzy na ziemi, na świecie, w historii go reprezentują. Czyli w oczywisty sposób trzeba pozbyć się Kościoła. I dokładnie to zrobili rewolucjoniści najpierw w wieku XVIII. Zamknięto kościoły, stworzono nowy kalendarz, wyrugowano, czy próbowano wyrugować religię z przestrzeni społecznej, kulturowej, cywilizacyjnej. Księży poddano prześladowaniom, a znaczącą część, kilkanaście tysięcy, zabito. Dokładnie to samo zrobiła później, tylko na jeszcze większą skalę, bo trwała dłużej i niestety dysponowała też większymi środkami rewolucja bolszewicka w okresie tak zwanego czerwonego terroru, jak i w późniejszym okresie. No, prosta informacja, z kilkudziesięciu tysięcy kościołów, cerkwi istniejących, również kościołów przecież katolickich w Związku Sowieckim, pozostał niecały procent. Także to pokazuje skalę zniszczenia i skalę tego kierowania przeciwko religii, przeciwko Bogu. Więc tak można by było opisać to, o czym mówiłem. Może jeszcze taki jeden element bardziej współczesny, no bo starałem się też opowiedzieć o tym, że ta groza totalitaryzmu, która najpełniej wyraziła się początkowo w czasie rewolucji francuskiej, a potem rewolucji bolszewickiej, niestety wydaje się, że do nas wraca. Na razie jeszcze mamy do czynienia z czymś, co można by nazwać takim totalitaryzmem w białych rękawiczkach, albo taką miękką formą totalitaryzmu, ale ona jest coraz bardziej widoczna i coraz bardziej niebezpieczna. I na czym ona polega? Tak jak już w przypadku poprzednich systemów totalitarnych, no to pierwszym, najważniejszym elementem jest odrzucenie religii i odrzucenie Boga. Czyli można powiedzieć taka forma ateistycznego myślenia. Drugą rzeczą jest odrzucenie, to też bardzo ważne, odrzucenie czegoś takiego jak ludzka natura albo godność ludzkiej osoby. Przekonanie, że nie istnieje żadna obiektywnie dająca się ustalić natura, tylko wszystko to, czym człowiek jest, kim jest, jaki jest wyłącznie kwestią płynną, jest czymś, co można w dowolny sposób kształtować. I takim współczesnym wyrazem tej nowej ideologii, tej ideologii dążącej do przetworzenia i wykreowania nowego człowieka, jest to coś, co nazywa się ideologią gender albo ideologią LGBT. Nazwy są różne, oznaczają to samo i oznaczają przekonanie, że nic takiego jak ludzka płeć, jak ludzka natura, jak to, że jest się albo mężczyzną, albo kobietą, jak to, że istnieją pewne prawa na przykład rodziców do wychowania dzieci, że wszystko to jest czymś tylko umownym, pewną konwencją którą możemy, którą można dowolnie kształtować, dowolnie nazywać. No innym elementem tych nowych ideologii, które niosą w sobie tego ducha totalitarnego, to jest z pewnością aborcjonizm, czyli takie przekonanie obecne już na Zachodzie od połowy lat 60. mniej więcej XX wieku, że człowiek poczęty w łonie matki nie jest człowiekiem, że jest tylko jakimś zbiorem komórek, tkanek, że tak naprawdę to państwo, ustawa państwowa decyduje o tym, do którego momentu albo od którego momentu można chronić ludzkie życie. No i różne państwa przyjmowały początkowo ten okres na przykład 3 miesięcy, inne 4 miesięcy. Teraz coraz więcej państw mówi, że tak naprawdę dopiero od chwili narodzin człowiek staje się człowiekiem w tym sensie, że podlega ochronie prawnej i jest traktowany jak osoba ludzka. To jest oczywiście absurdalne, bo to prowadzi do przekonania, że o ludzkiej godności decyduje tak naprawdę prawo państwowe pozytywne, a nie prawo naturalne i że to społeczeństwo decyduje o tym, kiedy człowiek staje się człowiekiem. No i ostatni element też charakterystyczny dla tych nowych ideologii, które noszą w sobie tego ducha totalitarnego, no to rozszerzenie w coraz większej liczbie państw aprobaty poparcia dla eutanazji, czyli dla tego, że to państwo tak naprawdę uzyskuje prawo, wprawdzie za zgodą obywatela, choć ta zgoda nie zawsze musi być wyraźna, a ostatnio coraz częściej nie jest wyraźna, może zdecydować, czy na przykład takiego obywatela się nie pozbyć, bo na przykład jest zbyt chory, zbyt chorowany, albo nie wiem, nie zasługuje na życie i tak dalej, i tak dalej. No wszystko to otwiera ta manipulacja przy tak podstawowym pojęciu, jakim jest życie ludzkie, jego natura, jego obiektywny charakter sprawia, że z coraz większą wpadą, z coraz większą zuchwałością współczesne państwa zaczynają ingerować i niszczyć podstawy prawa naturalnego. Czyli zachowują się w tym aspekcie przynajmniej dokładnie tak jak dawne reżimy totalitarne. No i jeszcze ostatnia rzecz, i to jest z kolei ściśle związane z ludzką wolnością, z wolnością opinii, z wolnością słowa. Wiele tych rozwiązań wprowadzonych w państwach zachodnich w ostatnim okresie nie tylko, że wprowadza czy zgadza się na negację prawa naturalnego, na uderzenie i zakwestionowanie bezwzględnej wartości życia niewinnego, ale jednocześnie towarzyszą temu pewne szczególne prawa, które uniemożliwiają tak naprawdę krytykę takich zachowań. Czyli to jest bardzo podobne jak w systemie komunistycznym, czy jak w wspomnianym systemie rewolucyjnym, gdzie każda osoba, która nie wykazywała dość ufności w rządy rewolucyjne, albo nie chciała się, albo krytykowała ideologię komunistyczną, natychmiast była osobą podejrzaną i osobą, którą należało ukarać. Tak jest niestety w coraz większym stopniu w niektórych państwach zachodnich, gdzie za pośrednictwem tzw. ustaw o mowie nienawiści wprowadzają one system karania, początkowo za pośrednictwem grzywn pieniężnych, ale później również więzienia, ludzi niepokornych, no, tych, którzy tę ideologię genderową, tę ideologię aborcjonistyczną, czy również w niektórych przypadkach eutanazyjną, po prostu krytykują, odrzucają, mówią, że ona jest czymś nieludzkim, niewłaściwym, niesłusznym. Tacy ludzie coraz częściej muszą liczyć się z sankcjami prawnymi, sankcjami finansowymi, a czasem w skrajnym przypadku również z więzieniem. No, do złudzenia przypomina to funkcjonowanie dawnych reżimów, zarówno tego na wschodzie komunistycznego, jak i tego, mówię, rewolucyjnego na zachodzie. No tak w skrócie starałem się opisać to w czasie swojego wystąpienia, to zagrożenie i opisać tę nową formę totalitaryzmu.
Panie redaktorze, przy dwóch obszarach chciałbym się jeszcze na moment zatrzymać. Propaganda na usługach ideologii, totalitaryzmy są doskonale znane również z tego, że po propagandę, kłamstwo, po manipulacje sięgają bardzo często, a tutaj chciałbym uczynić pewien przeskok myślowy i przejść do obszaru funkcjonowania mediów, które dzisiaj bardzo często są na usługach różnego rodzaju środowisk lewicowo-liberalnych, promujących tę rewolucję ideologiczną i drugi ten obszar, bardzo silne i bardzo mocne zaangażowanie w rewolucję neomarksistowską finansjery międzynarodowej.
No jeśli chodzi o media, bo to też trzeba to właśnie dobrze zrozumieć. Rewolucjoniści zdawali sobie doskonale sprawę od samego początku, że trzeba zmienić ludzką mentalność. Że oczywiście metody represyjne, to znaczy użycie siły, przemocy, wojska, żandarmerii, albo policji politycznej, albo służb specjalnych, no oczywiście to jest forma zastraszania człowieka i forma wymuszenia na nim podległości i posłuszeństwa. No ale jak wiadomo, przy pomocy samego strachu nie da się wywołać albo nie da się na masową skalę zmienić ludzkich uczuć, też ludzkich przywiązań. I z tego punktu widzenia co najmniej równie skuteczną albo lepszą metodą jest metoda właśnie masowej propagandy, która sprawia, że ludzie zaczynają się bardzo szybko utożsamiać z tą nową utopią czy z tą nową ideologią. Często robią to bezwiednie, podświadomie, nawet nie zauważają, że przechodzą na tą drugą stronę. I zarówno w przypadku, oczywiście trzeba pamiętać, że w wieku XVIII taka metoda, nazwijmy to propagandowa, no była znacznie bardziej ograniczona niż później, ponieważ no, właściwie dopiero pojawiły się gazety, czy ulotki, czy tego typu pismo ulotne. No ale już w wieku XX, prawda, komuniści dysponowali całą masą czy tych możliwości użycia czy zastosowania mediów było niepotrzebnie więcej. Było już radio, zaczęła się pojawiać telewizja, nie było oczywiście jeszcze internetu. Natomiast w dzisiejszych czasach, to łatwo zauważyć, no ta możliwość wpływania na ludzką świadomość i formowania tej świadomości jest nieporównywalnie większa. No i jednym z takich właśnie, powiedzmy, ojców tego myślenia rewolucyjnego czy neomarksistowskiego, zaraz wyjaśnię, co to znaczy neomarksizm, był włoski komunista Antonio Gramsci, który w latach 20. i 30., on był komunistą, włoskim komunistą, no sformułował taką tezę, która najważniejszą jej częścią była idea tak zwanego marszu przez instytucję, tak to nazwał. Mianowicie zauważył, że mimo różnych prób wywoływania powstań i rewolucji w państwach zachodnich, to te rewolucje no, nie kończą się powodzeniem. Mimo że teoretycznie, zgodnie z pomysłem Marksa, rozwój kapitalizmu powinien samorzutnie prowadzić do wybuchu rewolucji i proletariat powinien spontanicznie powstać przeciwko burżujom, no to w zasadzie się tak nigdzie nie działo, prawda? I Gramsci się zastanawiał, no to gdzie jest błąd, prawda, w tym rozumowaniu, które przecież było rzekomo, bo marksiści tak uważali, całkowicie naukowe. W związku z tym, jak było naukowe, to nie mogło tam być błędu. Błąd musiał tkwić zapewne w związku z tym w rzeczywistości albo w jakimś niedokładnym jej zrozumieniu. No i Gramsci doszedł do takiego przekonania, że tą barierą, tym czymś, co uniemożliwia przeprowadzenie tej rewolucji na pełną skalę, tak jak ona powinna wyglądać, nazwijmy to, jest kultura czy cywilizacja. To jest obyczajowość, jest pewna tradycja religijna, kulturalna, obyczajowa, która sprawia, że ten proletariat zamiast ruszyć i dokonać wielkiego przewrotu, no to jest cały czas spętany, a to jest spętany szacunkiem dla tradycji narodowej, a to jest pamiętany szacunkiem dla tradycji religijnej, no bo robotnicy są wychowywani przez swoich, prawda, rodziców, przez swoje rodziny, z tej rodziny wynoszą pewne przyzwyczajenia i zamiast, prawda, biec na barykady, no to oni i podpalać kościoły, to oni do tych kościołów na przykład chodzą, prawda, i się modlą, albo uczestniczą w uroczystościach religijnych, no to nie są do końca, prawda, tym proletariatem uświadomionym. No więc żeby to zmienić, trzeba było przejąć, i to jest właśnie ta nowość, jeśli tak można powiedzieć, w myśleniu marksistowskim w wieku XX, no nie stworzyć tylko kadrową partię rewolucyjną, która dysponuje bronią i która jest w stanie rzucić tych aktywistów do walki, ale trzeba przejąć najważniejsze dla kultury instytucje, takie powiedzmy miękkie podbrzusze zdobyć. No jakie to są instytucje? To są oczywiście media, prawda? No bo i tutaj rewolucjoniści od samego początku doskonale rozumieli, że ten, kto dysponuje masowym językiem, masową propagandą, no wygrywa, tak? Bo on zmienia i kształtuje i formuje ludzką świadomość, a więc media. Po drugie, co trzeba zrobić? Trzeba przejąć ośrodki, które są najważniejszymi ośrodkami, jakby to powiedzieć, finansowymi, czyli wielką finansjerę. Banki, wielkie towarzystwo ubezpieczeniowe. Ten, kto dysponuje i decyduje o strumieniu pieniędzy, ten w ogromnym stopniu może wpłynąć na zmianę świadomości. To połączenie tych dwóch rzeczy, mediów i wielkiej finansjery, sprawia, że można dokonać tego przewrotu świadomościowego, kulturowego, który przygotuje późniejszy przewrót rewolucyjny. I trzecim elementem tutaj bardzo ważnym w tym myśleniu Gramsciego, w tym marszu przez instytucje, to były uniwersytety, czy ośrodki akademickie. To powinien być ten trzeci element, który sprawi, że jeśli te trzy sfery życia, te trzy dziedziny zostałyby opanowane przez zaangażowanych, świadomych rewolucjonistów, to wtedy powinien dokonać się ten ostateczny przewrót, o którym marksiści myśleli, wierzyli w niego i oczekiwali go. A więc media, świat finansjery, prawda, i świat uniwersytetów, czy świat ośrodków akademickich, czy szkół wyższych, bo to szerzej można oczywiście do tego podejść. I w tym sensie oczywiście mamy do czynienia z ogromną, z tym, to zrozumienie prowadziło do tego, że taką od samego początku tą szczególną wartością w oczach rewolucjonistów były zawsze media, ponieważ zdawali sobie sprawę z tego, że kto tam przejmie, albo to będzie miał nad nimi kontrolę, a przynajmniej dominację, bo nie zawsze jest to kontrola stuprocentowa, kto będzie dominował w tym świecie, ten będzie tak naprawdę decydował o tym, jak wygląda kształt społeczeństwa, jak ono myśli, jak ono funkcjonuje. Może jeszcze jedną rzecz tutaj powiem, bo pojawia się takie pojęcie neomarksizmu. Myślę, że nie wszyscy słuchacze muszą do końca wiedzieć i zastanawiają się, jak się ma ten neomarksizm do marksizmu, prawda? Może tylko takie dwa słowa wytłumaczenia. Marksizm klasyczny, ten, który przejawił się chociażby w manifestie komunistycznym z 1848 roku, albo w pismach Marksa, takich jak ta najważniejsze dzieło, czyli ten trzytomowy Kapitał, zresztą trzeci tom wydany już później praktycznie po śmierci Marksa przez Engelsa, opierał się na prostym dosyć założeniu, mówiącym o tym, że całe dzieje, cała historia ludzkości to jest historia nieustannych wojen, nieustannego starcia. To jest historia, opisuje zderzenie tych, którzy uciskali i tych, którzy byli uciskani. Opresorów i tych, którzy byli opresjonowani. W związku z tym historia nie jest opisem na przykład walki o sprawiedliwość albo walki o... Nie jest niczym pozytywnym, prawda? To znaczy historia jest nieustanną opowieścią o ofiarach. Wszyscy byli albo tymi, którzy uciskali, albo tymi, których uciskano. No, Marks wyrażał, czy opisywał to, mówiąc o klasach na przykład. W okresie feudalizmu to byli feudałowie i chłopi pańszczyźniani. Potem była burżuazja, to byli burżuje i robotnicy, czyli proletariat. No i na końcu tej historii, która rozwijała się zgodnie, już nie wchodząc w szczegóły, ale skoro była cała później teoria materializmu dialektycznego, na końcu tej historii miał nastąpić wielki okres szczęścia, kiedy to proletariat obali ostatecznie rządzących, prawda, burżujów i powstanie społeczeństwo bezklasowe i szczęśliwe. I to jest, powiedzmy, klasyczny marksizm, czyli przekonanie o tkwiącym u podnóża ludzkości konflikcie dwóch siłach, które się bez przerwy z tą ścierają, ofiarach i tych, którzy je uciskają, i przekonaniu, że wskutek dialektyki, czyli rozwoju historii, ostatecznie dojdzie do wielkiego wyzwolenia i szczęścia, które przyniesie ze sobą proletariat. A dlaczego w związku z tym skąd się bierze neomarksizm? Otóż to neo dotyczy pewnej zmiany, która nastąpiła w wieku XX za sprawą takiego melanżu, czy takiego powiązania tego klasycznego marksizmu, który tutaj krótko opisałem, i teorii psychoanalizy Zygmunta Freuda. I ten melanż został dokonany przez uczniów Freuda, którzy byli jednocześnie marksistami. Ponieważ Marks w tych swoich rozważaniach stosunkowo niewiele czasu poświęcał temu, jak to społeczeństwo w przyszłości ma to szczęśliwe społeczeństwo ma wyglądać. On się głównie skupiał na krytykowaniu tego, co jest, na podważaniu tego, co jest. Twierdził, że to społeczeństwo musi upaść, że lada moment wewnętrzne sprzeczności doprowadzą do totalnego upadku kapitalizmu, no i wtedy nastąpi właśnie przejęcie władzy przez proletariat i wielkie szczęście. No ale na czym to szczęście miałoby polegać, to tego już nie wyjaśniał. Jest w zasadzie tylko jeden fragment z jego wszystkich pism o ideologii niemieckiej, to pismo się nazywa, i on tam mówił, że to będzie taki świat, gdzie jak ktoś będzie chciał pisać wiersze, to będzie pisał wiersze, jak będzie chciał pójść na ryby, to pójdzie na ryby, a ktoś inny będzie chciał być artystą, to będzie artystą. No, przyznają państwo, że to jest wyjątkowo enigmatyczna opowieść tego wielkiego przyszłego szczęścia. Tam może jeden element był charakterystyczny dla niego, że na pewno to będzie świat całkowicie ateistyczny. To było pewne, prawda, bo religia jako opium dla ludu zniknie, no a potem wszyscy będą szczęśliwi. No tak czy inaczej, opis wyjątkowo niewyraźny. No i ci dwudziestowieczni marksiści, którzy byli uczniami Freuda, Freud w kolei głosił taką teorię, że tą pierwotną siłą, energią w człowieku jest energia seksualna. On określał to mianem, tym mianem użył takiego określenia libido. Czyli tak naprawdę człowiek jest napędzany tą siłą, właściwie jedynie tą siłą. Siły społeczne czy kulturowe bariery określał, prawda, jak to tak zwane superego, czyli to jest coś, co nas blokuje, a id to jest ta nasza jaźń, którą człowiek ma w sensie takim jako empiryczna jednostka. No i teraz Freud twierdził, że prawdziwie szczęśliwy człowiek to jest taki człowiek, który może zaspokoić wszystkie swoje potrzeby, wszystkie swoje pożądania, to jego libido będzie się mogło całkowicie wyładować, spełnić, prawda? Czyli element takiego panseksualizmu, można by powiedzieć, tutaj się pojawił. No i uczniowie Freuda, którzy jednocześnie byli marksistami, połączyli te dwie rzeczy i powiedzieli tak, no tak, Marx ma rację, ponieważ będzie kiedyś społeczeństwo szczęśliwe i proletariat je zbuduje, ale Freud ma też rację, bo to będzie szczęście tego społeczeństwa będzie polegało po prostu na tym, że to będzie społeczeństwo całkowicie wyzwolone ze wszystkich więzów, ograniczeń, praw i reguł, bo to będzie społeczeństwo, w którym każdy będzie mógł siebie całkowicie zaspokajać, prawda, i spełniać tę swoją rzekomo podstawową i jedyną potrzebę, jaką jest potrzeba i pragnienie seksualne. I to jest ten neomarksizm, tak? Czyli neomarksizm w odróżnieniu od klasycznego marksizmu jest melanżem freudyzmu i marksizmu. Łączy ze sobą psychoanalizę i przekonanie co do tego, że człowiek jest w gruncie rzeczy niezaspokojonym zwierzęciem, na którego cały czas naciska ta potrzeba zaspokojenia, czyli to libido. I z drugiej strony jest marksizm, czyli przekonanie, że ten obecny stary świat musi ulec kompletnemu rozpadowi, zniszczeniu i w to miejsce powstanie ten nowy świat szczęśliwy, gdzie wszyscy będą tym, kim chcą być, będą totalnie zaspokojeni. No, jest to świat takiej, jakby to powiedzieć, marksistowsko-freudystowskiej utopii.
Panie redaktorze, a zatem proces przekształcenia człowieka z tego, którego znamy, w nowego człowieka i do tego jeszcze tendencje bardzo mocno federalistyczne, które z niepokojem obserwujemy, przekształcenie państw narodowych, suwerennych na superpaństwo, chociażby ostatnie te tendencje federalistyczne bardzo mocno wybrzmiewają na arenie międzynarodowej.
No tak, te tendencje bardzo mocno wybrzmiewają na arenie międzynarodowej. Tutaj znowu musimy się sięgnąć troszeczkę do historii. No, pierwszy raz takie sformułowanie na przykład, które pojawiło się i które mówiło wyraźnie o konieczności powstania Stanów Zjednoczonych Europy, pojawiło się w pismach Lenina w 1918 roku. Później ta idea przekształcenia wszystkich państw europejskich w jeden wielki konglomerat, oczywiście Lenin sobie wyobrażał, że to będą po prostu kolejne republiki sowieckie, prawda? Dopóki wiesz, to był rok 18, okazało się, że po wybuchu rewolucji sowieckiej ostatecznie ona wygrała tylko w Rosji, a później Rosja Sowiecka podbiła Ukrainę, Białoruś, prawda, inne państwa z kolei na Kaukazie. No, tak czy inaczej wtedy, w 1920 roku na drodze do tej wielkiej, wspaniałej panrewolucji stanęła Polska. Litwa, prawda, z Warszawą, sierpień 1920 rok. No ale ta idea, prawda, powszechnej federacji wszystkich narodów nie zniknęła. Ona się tylko, że tak powiem, zatrzymała w pewnym momencie. Ale mówię o tym dlatego, żeby pokazać, że w tym myśleniu lewicowym, w tym myśleniu komunistycznym, bolszewickim czy marksistowskim, wiara w to, że powinien powstać taki konglomerat państw, czy taka forma rządu federacyjnego, światowego, była bardzo głęboko zakorzeniona. No i ona była zakorzeniona z bardzo prostego powodu, to mówiłem o tym trochę w przypadku w odniesieniu do Gramsciego. No bo jeśli jest tak, że musimy stworzyć nowego człowieka, no, człowieka, jakby to powiedzieć, całkowicie od podstaw, no to rewolucjonista się oczywiście będzie zastanawiał, co jest główną przeszkodą na tej drodze. No, tą główną przeszkodą jest tak, Kościół. To jest oczywiste, no bo Kościół sprawia, że człowiek wierzy w to, że na przykład ma nieśmiertelną duszę, że jest osobą, która ma własną niezbywalną godność, że tym, co jest najważniejsze, to jest relacja między osobą ludzką a Bogiem. Tego wszystkiego Kościół uczy, prawda? Kościół uczy na przykład uczy dekalogu, przypomina o bezwzględnych prawach moralnych, mówi o tym, że człowiek się może nawrócić, że człowiek, który jest upadłym grzesznikiem, może odpokutować, może zostać zbawiony i tak dalej, i tak dalej. No w każdym razie to jest przeciwna, całkowicie diametralnie przeciwna wizja do tej, którą głosili komuniści. Ale poza Kościołem to jest oczywiście rodzina, no bo rodzina jest tym środowiskiem, tą grupą, powiedzmy tak, społeczną, za pośrednictwem której te wszystkie wzorce kulturowe, ten depozyt, ta tradycja jest przekazywana, prawda? Jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Człowiek jest na przykład dumny z tego, że należy do jednej rodziny, że jego rodzina ma swoją tradycję, ma swoją historię. On przekazuje to, co jemu przekazano swoim dzieciom albo swoim wnukom i tak dalej, i tak dalej. I rodzina jest tym kluczowym elementem przekazu i tym, nazwijmy to, najsilniejszym wyzwaniem w stosunku do tych, którzy by chcieli zacząć wszystko od nowa. No bo rodzina z samej swojej natury jest zakorzeniona w tym, co było i wynosi nas ku temu, co będzie, ale robi to w sposób taki ciągły, tak? Mamy poczucie przekazu, mamy poczucie łączności między pokoleniami. No więc rodzina to jest Kościół i rodzina to są te dwa główne elementy, które należy zniszczyć i obalić, jeśli chce zbudować od podstaw całkowicie nowego człowieka. No i trzeci oczywiście element, no to jest naród, prawda? No bo Kościół daje tę wizję, nazwijmy, że tę postać uniwersalną, rodzina tą taką bliską i to jest, obejmuje kilkanaście, no w zależności oczywiście od danej sytuacji osób, no ale jest jeszcze przecież naród, ojczyzna. I w przypadku komunizmu czy komunistów te trzy elementy, to jest bardzo charakterystyczne, zawsze pojawiały się jako to zagrożenie, które trzeba było pokonać i przezwyciężyć. Kościół, czy religia, prawda? Rodzina i naród. No i właśnie łatwo zauważyć, że przechodząc już od tych rozważań teoretycznych bardziej do całkiem współczesnych, jeden z największych człowiek, któremu poświęcony jest główny budynek dzisiejszego Parlamentu Europejskiego, pan Pinelli, to jest autor takiego manifestu z Vendôme, powstałego w latach 40. XX wieku, który właśnie postulował powstanie Europy, gdzie, że tak powiem, nastąpi pożegnanie się z narodami, tak? Przezwyciężenie podziałów narodowych, tradycji narodowych, stworzenie w związku z tym nowej, federalnej, europejskiego państwa, gdzie to, co narodowe, to, co tradycyjne, zostanie ostatecznie przezwyciężone i pokonane. I to jest właśnie, to jest niestety ta wizja, która no, wygląda na to, że w Europie, w współczesnej Europie czy ze współczesnej Unii Europejskiej, no całkowicie tę Unię Europejską zdominowała. Nie było tak od początku, bo trzeba pamiętać, że na samym początku tych rozmów w latach 50. ta wizja europejska wyglądała inaczej. Unia Europejska, wtedy nie było nazwy Unii Europejskiej, była to Wspólnota Europejska, pierwotnie w ogóle tak zwana Europejska Wspólnota Węgla i Stali. Miała być taką organizacją państw, które ze sobą współpracują, ale które zachowują swoją tożsamość narodową i swoją tożsamość państwową. Stąd tymi postaciami, które odegrały najważniejszą rolę, jeśli tak można powiedzieć, przy powstaniu tej koncepcji, to były osoby, które się inspirowały chrześcijaństwem, zresztą katolicy, prawda, Robert Schuman, czy Konrad Adenauer, czy de Gasperi. I w tej pierwotnej wersji Unia Europejska, czy Wspólnota Europejska miała być odpowiedzią na II wojnę światową. Skoro II wojna światowa doprowadziła do powszechnych zniszczeń, walk masowej tragedii, no to po wojnie pojawiła się taka idea współpracy poszczególnych państw ze sobą przy zachowaniu swojej tożsamości i pojawiła się ta koncepcja, prawda, Europy ojczyzn i tych trzech, powiedzmy, głównych jej promotorów, czy tych ludzi, którzy o tym myśleli. Zresztą w 1950 roku wszyscy oni spotkali się w Rzymie na spotkaniu gościł ich ówczesny papież Pius XII, który wygłosił zresztą takie ważne wtedy wystąpienie, które mniej więcej mówił to, co powiedziałem, czyli że o tym, że powinna powstać ta Europa powojenna, powinna być Europą kierującą się intencjami czy inspiracją chrześcijańską, która będzie prowadziła, że to, co odrębne, poszczególne państwa, poszczególne narody będą mogły z tą współpracować przy zachowaniu całkowitej swojej odrębności, tożsamości, kultury i tradycji. No niestety ta wizja obecnie zupełnie zniknęła, a ta nowa formuła, która się narodziła w latach tak naprawdę 80., 70., 80., ta nowa formuła funkcjonowania Unii Europejskiej, to jest, jakby powiedzieć, kompletne zaprzeczenie tej chrześcijańskiej wizji Europy, czy chrześcijańskiej wizji Unii Europejskiej, czy Wspólnoty Europejskiej. Czyli to jest koncepcja powstania państwa federacyjnego, czy federalnego, zbudowanego na gruzach, na odrzuceniu i zanegowaniu poszczególnych narodów i państw narodowych. Państwa, które będzie funkcjonowało trochę tak jak obecne Stany Zjednoczone, tylko że w jego skład będą wchodziły poszczególne narody z władzą centralną, z rządem centralnym, a państwa narodowe stracą swoją odrębność i swój własny charakter, tylko staną się prowincjami, województwami albo departamentami tego wielkiego federacyjnego państwa europejskiego. No i niestety, żeby ten projekt wprowadzić w życie, tak jak w przypadku każdego takiego nowego projektu, no ci, którzy go wymyślili, potrzebują też pewnej nowej ideologii, prawda? No bo skoro jest tak, że nie istnieje coś takiego jak naród europejski, istnieją tylko poszczególne narody, Polacy, Francuzi, Niemcy, Włosi, Hiszpanie, no to musi istnieć jakaś coś, co by to wszystko razem spajało, prawda? Musi pojawić się jakaś nowa ideologia. I stąd ci ludzie, którzy mieli ten pomysł na tą federacyjną Europę, uznali, że tą formułą spajającą, tym instrumentem, który będzie mógł być nowym fundamentem tej nowej, przyszłej federacyjnej, antynarodowej Europy, może być właśnie ta ideologia postępowa, ta ideologia genderowa, czy ideologia LGBT. I dlatego z taką pasją, z taką siłą i z taką zaciekłością próbują ją wpajać i wymuszać ją na poszczególnych państwach, ponieważ uważają, że to jest no, trochę tak jak w Związku Sowieckim. Żeby powstał jednolity twór, musiała być jedna ideologia komunistyczna, którą narzucono wszystkim poszczególnym państwom, które podbito. Tak w przypadku Unii Europejskiej, takim pomysłem na tą jednolitą ideologię ma być właśnie ideologia genderowa. No i stąd ten często przecież absurdalny, nie dający się inaczej zrozumieć w kategoriach personalnych, to takie parcie, takie wymuszanie na poszczególnych państwach dostosowania się do czasem nawet najbardziej niedorzecznych pomysłów.
Panie redaktorze, zapraszamy bardzo gorąco także słuchaczy do współtworzenia tej naszej dyskusji skoncentrowanej wokół pytania, czy na Zachodzie grozi nam powrót totalitaryzmu. Numery telefonów do studia Radia Maryja. Numer telefonu dla Polski Północnej 56 655 23 55. Dla Polski Południowej 56 655 23 56, telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i drugi numer telefonu 536 600 200. Dwa numery telefonów dla zagranicy 56 655 23 33 i drugi 56 655 23 66, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 01148. Gościem dzisiejszych rozmów niedokończonych jest pan redaktor Paweł Lisicki, dziennikarz, publicysta, redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy.
Czym tu dumać na brukselskim bruku, kiedy rozbrzmiewa tyle fałszywych nut i kiedy wśród fajerwerków huku tak wielu chce zapomnieć słowo Bóg. Europo, kiedy znów przyjęłaś nas pod swój dawno zbudowany dach i odnawiasz swoje mury dziś. Nie zapominaj, gdzie fundament ich. Europo, nie możesz żyć bez Boga. Nie uciekaj dziś od prawdy prostych słów. Zapisz je w sercu i zachowaj w duszy, bo Bóg jest drogą, którą warto iść. Bez serc, bez ducha, to szkieletów ludy, powraca dzisiaj echo poety słów. Bez Boga w sercu i bez Boga w duszy tak trudno będzie znaleźć mocny grób. Na opoce zbudowany jest twój dom. Europo, rodziną silna bądź. Są wartości, których trzeba strzec, by idąc do przodu wiedzieć skąd idzie. Europo, nie możesz żyć bez Boga. Nie uciekaj dziś od prawdy prostych słów. Zapisz je w sercu i zachowaj w duszy, bo Bóg jest drogą, którą warto. Jak prosił kiedyś Ojciec Święty nasz, my twoje dzieci powtarzamy dzisiaj. Nie lękajcie się, otwórzcie Chrystusowi drzwi.
Trzynaście minut po godzinie 22:00. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Mówi Stanisław z Krakowa.
Bardzo proszę, panie Stanisławie.
Dziękuję bardzo panu redaktorowi za tak piękny zarys filozofii politycznej, źródeł współczesnego neomarksizmu. Dodałbym tylko jeszcze tam Herberta Marcuse i całe, bo to był główny ideolog w roku w 68 na Zachodzie, czyli protesty przeciwko wojnie w Wietnamie oraz wyzwolenie seksualne, bo to był główny postulat Herberta Marcuse. Czy pan rektor zgodziłby się, że marksizm i hitleryzm były takimi prymitywnymi religiami XX wieku? I stąd też wrogość. Oczywiście Marksa to było podłoże takie filozoficzne, chociaż nie do końca to wszystko dopracowane, bo te studia tak zakończył trochę w ramach polityki ówczesnej asymilacyjnej, żeby jednak awansować tych ludzi ze środowisk żydowskich, jak Karl Marx. Czy pan redaktor zgodziłby się, że to są prymitywne marksizmy, hitleryzm, bo są prymitywne religie XX wieku?
Dziękuję panie Stanisławie. Rozumiem, że przechodzi pan na odbiór, tak?
Tak, dziękuję
bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Bardzo proszę, panie redaktorze.
To jest oczywiście charakterystyczną cechą tych wszystkich nowych ideologii sięgających jeszcze właśnie, mówię, okresu rewolucyjnego, no, że one z jednej strony odrzucają Boga chrześcijańskiego, czy odrzucają objawienie chrześcijańskie i Kościół, no ale próbują w to miejsce wymyślić, jakby powiedzieć, swoją pseudoreligię, czy swój pseudokościół. Zaczęło się od samego początku, czyli od wspomnianych przeze mnie rewolucjonistów francuskich, którzy w budynku katedry Notre Dame w Paryżu, to była uroczystość w 1794 roku, urządzili tak zwany kult istoty najwyższej, gdzie na ołtarzu, prawda, zbudowali z tektury zresztą taką dziwną bardzo konstrukcję, a na samym czubku tej konstrukcji nagle wybiegła jakaś pani, no i ta pani miała utożsamiać właśnie się z tą istotą boską, rzekomo nową. Mówię o tym tylko po to, żeby pokazać, że to jest bardzo typowy i charakterystyczny ruch, rys wszystkich prądów rewolucyjnych. Na zgliszczach, czy na ruinach kościoła, czy religii chrześcijańskiej próbuje się stworzyć jakąś nową formę religijności, w gruncie rzeczy jakiś kult, samokult, czy kult człowieka. No, bardzo charakterystyczne to było, prawda, później, w czasie rewolucji, bo idąc tak zgodnie z czasem, rewolucji komunistycznej, gdzie mieliśmy do czynienia z całą masą rytuałów, bardzo przypominających, taka forma, jakby to powiedzieć, takiego małpowania religii, gdzie były mauzolea, gdzie były marsze, parady, które miały wystąpić, czy przypominały procesje religijne. No, zamiast kościołów były akademie, zamiast księży byli, prawda, przywódcy polityczni, czy aktywiści polityczni, czy prawda, bonzowie partyjni, zamiast wszystko było bardzo podobne. No, zamiast na przykład ministrantów byli, nie wiem, pionierzy, czyli charakterystyczną cechą tych totalitaryzmów była próba a. zniszczenia kościoła i chrześcijaństwa bez budowania w to miejsce nowego świeckiego kultu z rytuałami, z formą hierarchii, z taką próbą jakiegoś przedziwnego zresztą, no, ateistycznego, czy bliskiego, czy deistycznego kultu. No, doskonale to było widoczne, jest cały czas widoczne, czy było widoczne w Rosji, gdzie, prawda, pierwszym, no, nazwijmy to taką formą kultu było zabalsamowanie zwłok Lenina po jego śmierci w 1924 roku i zrobienie na Placu Czerwonym jego muzeum, które w gruncie rzeczy funkcjonowało nie jak muzeum, tylko właśnie jak miejsce z relikwiami. Tak jak katolicy pielgrzymują do relikwii świętych, tak komuniści, prawda, zabalsamowali Lenina, później jeszcze po śmierci przez krótki okres Stalina, ale potem wyrzucili. I, prawda, to miał być ten nowy święty. Zresztą to było wbudowane w samą tradycję komunistyczną. W pierwszym takim wielkim świętym komunistycznym był niejaki Mikołaj Bauman. To jest postać, która obecnie nikomu nic nie mówi. Zresztą słusznie, bo człowiek nie zasłużył na pamięć. Zginął w 1905 roku, został zabity wskutek tego, że on dokonał potwornego aktu profanacji. Narysował postać takiej towarzyszki komunistycznej, przedstawiając ją w postaci Matki Bożej. Następnie umieścił w jej łonie dziecko i taki znak zapytania, kto jest jej ojcem, sugerując, prawda, że czy wyśmiewając się z wiary w narodziny z dziewicy. No i później ten człowiek zginął i Lenin zorganizował w 1905 wielki pogrzeb, tam było 100 tysięcy ludzi, to był okres pierwszej rewolucji 1905 roku, a później tenże Bauman przez pewien czas funkcjonował jako taki właśnie święty rewolucyjny, aż przyszli inni święci go zastąpili. No bardzo podobnie funkcjonowało to rzeczywiście w przypadku Hitlera czy narodowych socjalistów, gdzie przecież te wielkie marsze, spotkania w Norymberdze, marsze z pochodniami, cały ten rytuał SS, które było zorganizowane, to nie ma na to czasu, ale to ci, którzy się tym interesują, pewnie wiedzą. No, Himmler, który był głównym pomysłodawcą i twórcą całej ideologii SS, wzorował się z kolei, czy sięgał do wzorów funkcjonowania zakonu jezuitów. Uważał, że on buduje takich właśnie ateistycznych jezuitów, jeśli tak można powiedzieć. I właśnie SS miała być takim świecką, niemiecką, germańską odpowiedzią na funkcjonowanie zakonu jezuitów. Czyli to jest typowe dla wieku XX, dla wieku totalitaryzmu, ta forma tego przedrzeźniania, ta forma takiego małpowania religii, tworzenia jej wymyślonej od nowa na wzór pewnych tych projektów, które w głowach różnych ideologów tkwiły. No jeszcze mała uwaga, oczywiście nie wspomniałem o Herbercie Marcuse, no ale to mówiąc o neomarksizmie, mówiłem o uczniach Freuda. To jest właśnie to była ta grupa kilku myślicieli czy kilku ideologów, takich jak Marcuse, takich jak Erich Fromm, takich jak Wilhelm Reich, takich jak Adorno, Horkheimer. No, to była ta grupa, która w 1924 roku stworzyła szkołę frankfurcką, która zresztą była ściśle związana z powstałą nieco wcześniej szkołą leninizmu i marksizmu w Moskwie. W pewien sposób ta szkoła frankfurcka była takim odrostem czy pędem wyrastającym właśnie z tej szkoły marksizmu i leninizmu moskiewskiej. Miała charakter właśnie, pierwotnie też się miała tak nazywać, czyli też miała być szkołą marksizmu, no ale później się zorientowano, że to zbyt brzmi radykalnie i zmieniono nazwę na Szkołę Nauk Społecznych we Frankfurcie. Faktycznie wszyscy jej aż do późnych lat 70. wszyscy jej liderzy główni, ci przeze mnie tutaj wymienieni, byli Żydami. Kiedy w 1933 roku Hitler doszedł do władzy, musieli uciekać z Frankfurtu w związku z prześladowaniami czy w związku z ustawami antyżydowskimi i trafili praktycznie wszyscy do najważniejszych ośrodków akademickich w Stanach Zjednoczonych. Na Uniwersytet Columbia, do Berkeley, do Harvardu, do Princeton. Tam, że tak powiem, otrzymali wsparcie i tam mogli zacząć budować i rozwijać te swoje teorie, które w gruncie rzeczy, to jest swoisty paradoks, ale w gruncie rzeczy bardzo przypominały marksizm, tylko że to był taki marksizm zbutowany i rozwinięty właśnie o ten element freudowski. Po II wojnie światowej zdecydowana większość z nich wróciła do Europy. Tak zrobił Adorno, tak zrobił Horkheimer, prawda? I we Frankfurcie, ale później również w innych miastach, te ich idee, tak zwane idee szkoły frankfurckiej, no, uformowały czy ukształtowały dużą część europejskich elit politycznych, lewicowych, szczególnie oczywiście lewicowych. No ale ze względu na to, że mieli polityczne poparcie, ponieważ Amerykanie uznali po zakończeniu wojny, że to właśnie ci ludzie będą tworzyli nowe Niemcy, to ci ludzie będą formowali w dużej mierze tę świadomość europejską, no to te idee szkoły frankfurskiej, czyli ten neomarksizm albo marksizm freudystowski, prawda, w dużym stopniu uformował cały sposób funkcjonowania zachodnich elit intelektualnych. Tutaj oczywiście rzeczywiście rola Marcusego jako takiego ojca rewolucji 68 roku jest oczywista, no ale nie tylko Marcus, prawda, to samo można powiedzieć właśnie o Reichu, czy o Adornie, czy o Horkheimerze, z całą tą ich koncepcją tak zwanej świadomości autorytarnej i z tym przekonaniem, które było w ich pismach, a później niestety przedostało się również do pism i do myślenia na Zachodzie, już wtedy u tych młodych radykałów takich jak Foucault na przykład, przekonania, że najbardziej opresyjną i faszystowską częścią świata jest rodzina, prawda? A najgorszym elementem tłamszącym człowieka i jakby źródłem faszyzmu jest ojciec, ponieważ ojciec jako reprezentant patriarchatu i reprezentant autorytetu jest tym kimś, kto właśnie symbolizuje przemoc i wrogość. I bunt przeciwko ojcu, to jest oczywiście teza freudowska, czyli to jest właśnie ten kompleks Edypa, otwiera drogę do wyzwolenia. No więc to zrównanie faszyzmu z rodzinnością i nazizmu z ojcem jest charakterystyczną cechą myślenia szkoły frankfurskiej. Wystarczy sięgnąć do takiej absolutnie klasycznej książki dla tego ruchu oczywiście, bo ona w żaden sposób nie jest klasyczna, jest antyklasyczna. Ale książka się nazywała Antyedyp, wyszła właśnie w późnych latach 60., gdzie Foucault, prawda, guru tej nowej lewicy, we wstępie, prawda, rozprawiał się z faszyzmem i udowodnił, że najlepszym przykładem faszyzmu jest istnienie zwykłej, klasycznej rodziny, gdzie jest mężczyzna i kobieta i to jest faszyzm, prawda? No to łatwo zauważyć, że przy takim sposobie myślenia wszystko staje się opresją, wszystko staje się ograniczeniem, wszystko staje się cywilizacją, której należy się pozbyć i którą należy pokonać. No niestety ten sposób myślenia zawojował nie tylko dlatego, że argumenty za nim stały, tylko to jest oczywiście pewien proces też polityczny, który sprawiał, że ci, a nie inni ludzie zdobyli takie wpływy, no, ale zawojował dużą część elit zachodnich.
Odbierzmy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy?
Dariusz. Chciałbym zapytać pana redaktora, czy zgodzi się z taką hipotezą moją, że pominęliśmy z audycji dwa rodzące się być może i chciałbym poprosić o zdanie, czy tutaj się zgadzamy. Totalitaryzm na ziemi europejskiej, mianowicie już od jakiegoś czasu ekologizm, od jakichś dwóch lat sanitaryzm. To jest jedno pytanie, czy też prośba o ustosunkowanie się. A drugie, czy nie wydaje się panu redaktorowi, że wspólnym mianownikiem wszystkich wymienianych przez pana, a być może i przeze mnie, totalitaryzmów jest jednak jakaś korzyść materialna i to, mówiąc skromnie, niezbyt mała. Bardzo serdecznie dziękuję. Przejdę na odbiór i będę wdzięczny za odpowiedź. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem dziękujemy. Panie Dariuszu, bardzo proszę, panie redaktorze.
Oczywiście każda z tych rzeczy, o których pan tutaj wspomniał, i ekologizm, i sanitaryzm właściwie wymagałyby osobnego spotkania, ale spróbuję o tym powiedzieć. Po pierwsze, wydaje mi się, że to jest tak, jak tutaj na początku mówiłem, że korzeniem wszystkich tych myśli totalitarnych jest odrzucenie Boga i odrzucenie objawienia chrześcijańskiego. Wyraża się to na różne sposoby, to odrzucenie, czy negacji na przykład życia i godności osoby ludzkiej jako wartości bezwzględnej. No bo jeśli to nas prowadzi, o tym już mówiłem, prawda, do ideologii LGBT czy do ideologii genderowej, no ponieważ jeśli człowiek jest bytem całkowicie plastycznym i nieukształtowanym, no każdy może go sobie dowolnie, prawda, ukształtować, uformować i stworzyć na nowo. Ale ta negacja ma oczywiście również wymiar nie tylko w obrębie, jeśli tak można powiedzieć, gatunku ludzkiego czy rodzaju ludzkiego, no ale ma też wymiar ponadgatunkowy. Czyli prowadziłoby nas to do tego, co pan nazwał ekologizmem, słusznie zresztą. Czyli no, można to nazwać, prawda, i to jest bardzo popularne u wielu myślicieli właśnie nowej lewicy, czyli do takiej negacji szczególnego, specjalnego miejsca człowieka. Co wyróżnia człowieka z innych bytów? Zgodnie, prawda, z objawieniem to, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże, to jest pierwszy element, a drugi element, że ta godność człowieka, ta nadzwyczajna godność człowieka sprawiła, że dla człowieka na świat wstąpił, prawda, Syn Boży i poniósł śmierć na krzyżu i go odkupił. To jest ten wymiar, który sprawia, że człowiek w sensie religijnym, jak można powiedzieć, jest bytem absolutnie wyróżnionym. Prawda? Jest stworzony na obraz podobieństwo Boże i Księga Rodzaju wyraźnie mówi o tym, że to jest ta cecha immanentna człowieka, nie przysługująca żadnemu innemu stworzeniu żywemu. I człowiek jest tym kimś, ze względu na kogo, prawda, Bóg postanowił umrzeć na krzyżu. W sensie filozoficznym, tym, co odróżniało człowieka, i to jest typowe dla filozofii klasycznej, pisze o tym z kolei bardzo wyraźnie Arystoteles, jest to obecne właściwie w całej myśli greckiej, tym, co odróżnia człowieka, jest rozum, prawda? Rozum i wolna wola. To są te cechy, które sprawiają, że człowiek nie może być zaliczony po prostu do świata zwierzęcego. Że człowiek ma duszę, ma rozum, który nie umiera razem z człowiekiem, z tą ziemską czy materialną częścią, tylko jest tym, co w człowieku najwyższe, tym, co go wyróżnia, tym, co sprawia, że możemy mówić o człowieku jako istocie wyższej. No ale jeśli to wszystko negujemy, jeśli odrzucamy i objawienie Boże, i odrzucamy również istnienie prawa naturalnego, jeśli odrzucamy istnienie tego wszystkiego, odrzucamy istnienie nieśmiertelnej duszy, odrzucamy istnienie rozumu, a tak przecież zgodnie z materialistyczną koncepcją rozumowali rewolucjoniści od początku, no to człowiek może być oczywiście wyłącznie zwierzęciem. Prawda? Jak wspomniałem w przypadku Freuda, to zwierzę cechuje się tym, że to libido nieustannie go, prawda, napędza i powoduje, że ten człowiek musi się bez przerwy zaspokajać. Ale nie różni się co do zasady od innych zwierząt, które również mają swoje instynkty i swoje potrzeby, zapotrzebowania. Skoro tak, to nas prowadzi do przekonania o równości międzygatunkowej, czyli między człowiekiem, a różnymi innymi zwierzętami. I to przejawia się właśnie w formie ekologizmu, jeśli tak to opiszemy, czyli przekonaniu o tym, że na przykład zwierzęta powinny mieć takie same prawa, jak ma człowiek. Że człowiek nie może jeść mięsa, mówiąc takim językiem prostym, prawda, ponieważ jedzenie czy zabijanie zwierząt jest formą przemocy międzygatunkowej, prawda? Jest formą pychy międzygatunkowej, jak to się czasem pojawia. Jest taki filozof, Peter Singer, który zresztą ostatnio dostał nagrodę Templetona. To jest takie najwyższe wyróżnienie filozoficzne, tak można powiedzieć. Porównywalne, powiedzmy, z nagrodą Nobla, tylko w dziedzinie filozofii. To jest zresztą nagroda całkiem spora, bo to jest $1 000 000, jeśli się nie mylę, więc naprawdę całkiem sporo pieniędzy. No i tenże Peter Singer, pochodzący z Australii, ale wykłada na uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych, głosi dokładnie takie tezy, o których tutaj mówiłem, czy tezy wynikające z tego skrajnego ekologizmu, czy skrajnego zanegowania szczególnej roli i miejsca człowieka. Na przykład twierdzi, że większą wartość ma zdrowa świnia niż chore niemowlę, albo niż ludzki płód. Nazywa to płód oczywiście, prawda, czyli człowiek, który został poczęty. No i znowu z tego punktu widzenia czysto materialistycznego, jeśli zanegujemy istnienie Boga, zanegujemy istnienie duszy i zanegujemy istnienie umysłu, intelektu i woli, no to jest to logiczne, prawda, bo liczy się tylko, jakby to powiedzieć, zwierzęca energia, zwierzęca aktywność. No i w tym sensie, prawda, zwierzę takie jak, nie wiem, świnia, koń, krowa czy słoń mają większą wartość niż człowiek, szczególnie jeśli ten człowiek jest na przykład chory, albo ułomny, albo niezdrowy, albo jeszcze, prawda, nie urodził się. To są oczywiście koszmarne rzeczy, które ten człowiek pisze, bo tak naprawdę to jest dokładnie to samo rozumowanie, które sprawiło, że w 1939 roku naziści uruchomili, prawda, program eutanazyjny, ogłosili, prawda, że istnieje życie niegodne życia i zaczęli, prawda, w Niemczech przeprowadzać masowe zabójstwa na ludziach chorych albo na ludziach upośledzonych, albo na przykład prowadzić masowe prześladowania tych ludzi. To wszystko wynikało właśnie z tego przekonania, że nie istnieje coś takiego jak godność człowieka, to jest czymś bezwzględnym, tylko można nią manipulować i być może zwierzęta zdrowe są tutaj, prawda, lepsze. No ten ekologizm wyraża się tym, co tutaj powiedziałem, czyli w karierze takich ludzi jak Singer, ale wyraża się na przykład również w rosnących wpływach tego ruchu, który domaga się czy domaga się praw, prawda, zwierząt, prawda, mówi się o prawach zwierząt. Pojęcie samo w sobie kompletnie absurdalne. Zwierzęta nie mają żadnych praw. Prawa może mieć tylko człowiek, ponieważ tylko człowiek jest istotą mającą odpowiedzialność moralną. Człowiek ma wolną wolę i ma rozum. Zwierzęta nie mają wolnej woli, nie mają rozumu, w związku z tym też nie mogą mieć praw, ponieważ jeśli się mówi o prawach, to mówi się też o obowiązku. Tak jak zwierzęta nie mają obowiązku, tak nie mają praw. No ale charakterystyczną cechą tegoż właśnie ekologizmu jest mówienie o prawach zwierząt. Inną cechą tego ekologizmu, to już wspomniałem o tej odrzuceniu jedzenia mięsa, ale inną cechą jest na przykład w wersjach radykalnych niektóre grupy na przykład napadają na farmy chłopskie albo na farmy, na farmerów, prawda, wypuszczają zwierzęta, atakują hodowców bydła, twierdząc, prawda, że hodowca, mówiąc o tym, że na przykład farma, gdzie hoduje się, nie wiem, kurczaki albo gdzie trzyma się bydło, no to jest taki współczesny obóz koncentracyjny, prawda? No to jest ten sposób myślenia tych radykalnych ekologów i to się wszystko bardzo przenika z tym myśleniem ideologicznym LGBT czy genderowym, ponieważ ma jeden wspólny element. Tym, jak powiedziałem, tym elementem jest odrzucenie istnienia Boga i przekonanie, że człowiek w związku z tym, no bo jak nie ma Boga, no to skąd się miałaby wziąć ta nadzwyczajna wyższość człowieka? No nie ma, prawda? Znaczy usuwamy tę podstawę. I w związku z tym dochodzimy do wniosku, że człowiek jest po prostu jednym zwierzęciem z wielu innych i to otwiera oczywiście pole do tych wszystkich szaleństw, o których tutaj wspomniałem i o których tutaj mówiłem. Co do sanitaryzmu, to jest rzeczywiście rzecz nowa, w pewien sposób nie do końca zbadana, bo pojawiła się od 2 lat, czyli w związku z tak zwaną walką z pandemią i epidemią. Ja powiem szczerze, że początkowo wydawało mi się, że to jest zjawisko, no jakby to powiedzieć, no, z czymś normalnym, że jest w przypadku epidemii, powinniśmy się chronić nasze zdrowie i bezpieczeństwo. Na tym poziomie, tak można powiedzieć, nie dostrzegają niebezpieczeństwa, ale im dłużej patrzę na to, z dłuższej perspektywy, tym bardziej dochodzę do wniosku, że no nie o to w tym wszystkim chodzi, ponieważ decyzje poszczególnych władz, poszczególnych państw podejmowane w związku z tak zwaną walką z pandemią są do tego stopnia niedorzeczne i absurdalne, że nie jestem w stanie tego jakby wyjaśnić w kategoriach racjonalnych, a jeśli nieracjonalnych, to znaczy, że musi za tym tkwić jakiś inny motyw ideologiczny. Jeśli mówimy o sanitaryzmie, mówimy na przykład o dążeniu władzy państwowej do powszechnego szczepienia. Teraz to się przejawia, prawda, w powszechnym wymuszeniu na obywatelach przyjęcia, prawda, tych COVID-pasów czy green pasów, bo to różnie można nazywać, to w każdym razie paszportów covidowych. To jest rzecz nowa, niespotykana. I ta dążność państwa do tego, żeby wszyscy obywatele te paszporty covidowe powprowadzali, mówię o innych państwach, ale to niestety dociera z coraz większą siłą do Polski, wydaje mi się być czymś wyjątkowo niebezpiecznym, ponieważ to prowadzi do totalnej inwigilacji i totalnej kontroli państwa w stosunku do obywatela. Na razie wprawdzie ma to niby dotyczyć tylko walki z epidemią czy pandemią, ale bardzo sobie łatwo wyobrazić, że na przykład można tam do tego, jeśli społeczeństwo raz się zgodzi na tego typu ograniczenie swoich podstawowych praw i wolności, to władza będzie mogła używać tej jednej zmiany, czy tej jednej zgody, również w przyszłości, narzucając nam kolejne ograniczenia i doprowadzając do sytuacji, w której tak naprawdę człowiek stanie się pionkiem albo stanie się, prawda, takim elementem w rękach tej coraz bardziej wszechmocnej władzy. A to będzie, jeśli na przykład za 2 lata w ramach walki właśnie z globalnym ociepleniem władza uzna, że ludzie powinni przebywać bez przerwy w domu, bo jak są na zewnątrz, to za dużo powietrza wydychają, prawda? Bo ustalił to jakiś zespół naukowców. Albo na przykład, że za dużo ludzi przebywa w kościołach, bo w kościołach siedzi dużo ludzi, a to jest przestrzeń zamknięta i oni dużo wydychają powietrza i w związku z tym za dużo CO2 się wytwarza, prawda? No, pokazuje to, bo moim zdaniem to jest sposób myślenia ten, który pojawia się w związku z tym sanitaryzmem, czyli dążeniem do powszechnej segregacji ludzi pod kątem właśnie tutaj szczepionek, może prowadzić do bardzo niebezpiecznych, totalitarnych następstw. No i ostatnia rzecz, którą w związku z tym chciałem powiedzieć, no to nie ma żadnego uzasadnienia racjonalnego tego typu działań. No jedyny powód, czy jedyny motyw, jaki dostrzegam w tym powszechnym wprowadzeniu paszportów covidowych, to jest taki motyw, żeby maksymalnie wymusić na ludziach poddawanie się przyjmowaniu szczepionkom. Ja nie mam nic przeciwko temu, jeśli ktoś uważa, że to mu pomoże, może się szczepić, ale uważam, że jest czymś niedopuszczalnym, żeby władza publiczna wymuszała na obywatelach poddawanie się terapiom, których oni po prostu nie chcą, albo im nie ufają, albo uważają, że są niewłaściwe, albo mogą im zaszkodzić. Wszystkie dostępne nam badania, cała dostępna wiedza, którą dysponujemy, wystarczy popatrzeć na te państwa, gdzie mamy już 60, 70, 80% nawet, a nawet i więcej obywateli, których się zaszczepiło. To nie są państwa, gdzie zniknąłby problem z chorobą covidową, gdzie zniknęłaby pandemia czy epidemia. No nie, wręcz przeciwnie, prawda? Wiele państw, które się chwaliło, że już mają to za sobą, nagle się okazują, że mają to przed sobą i im więcej czasu mija, tym te rozwiązania stają się coraz bardziej drastyczne. Przykład Austrii, gdzie mówiło się nawet, czy mówi się nawet o więzieniu dla tych, którzy nie poddają się, nie chcą się poddawać szczepieniom. Wszystko to prowadzi nas w bardzo niebezpieczną stronę, w której ludzie żyją w ciągłym strachu, są ciągle przerażeni tym kolejnymi odmianami i mutacjami wirusa, tracą wolność, tracą swoje prawa i nie ma z tego w tym takim układzie sanitarnym, jeśli tak można powiedzieć, wyjścia, bo jesteśmy nieustannie poddani tej presji. Przypomina to trochę taką formę, no powiedziałbym, nerwicy na tryb. To znaczy sytuacji, w której człowiek całkowicie niewspółmiernie ze strachu reaguje na pewne niebezpieczne rzeczy wokół niego, ale właśnie nerwica polega na tym, że on nie traktuje tego zagrożenia w sposób właściwy i proporcjonalny, tylko oszalały, prawda? Popada w formę psychozy, reaguje w sposób całkowicie niewłaściwy, nadmierny. No i efekt jest taki, że przy pomocy tego strachu i tej gigantycznej propagandy z tym związanej, człowiek zaczyna tracić wolność. To szczególnie widać również w odniesieniu do kościoła. Przecież dużą czy ważnym efektem tego powszechnego strachu wzbudzanego w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy jest to, że kościoły w wielu państwach zostały praktycznie zamknięte, kult został przerwany albo ograniczony do absolutnego minimum. No wystarczy rozejrzeć się wokół Polski, jak to wygląda, tak? To znaczy podstawowa wolność człowieka, jaką była wolność kultu, wolność wyznania, wolność religii, praktycznie w wielu państwach zniknęła, bo jest uzależniona właśnie od tego, czy dana władza się zgodzi na to, żeby ksiądz mógł odprawiać mszę albo wierny się pojawić w kościele, albo nie. No to jest tak drastyczne naruszenie praw i wolności, że ono jest skrajnie niebezpieczne na przyszłość. No może ostatnia rzecz dotycząca tego motywu finansowego. No oczywiście to jest tak, że i zarówno w przypadku ekologizmu, jeśli przez ekologizm rozumiemy również pewnego rodzaju to, co zaproponował pan Timmermans, czyli tak zwany Fit for 55, czyli gigantyczną przebudowę całej gospodarki unijnej pod kątem właśnie zielonej energii i zeroemisyjności, która ma być osiągnięta w ciągu 30 lat, no to ten motyw finansowy jest oczywisty, no bo te wszystkie gigantyczne zmiany dokonują się z jednej strony w ten sposób, że wielu ludzi może na tym stracić, znaczy zwykli obywatele na tym stracą, ponieważ ceny pójdą potwornie w górę, ale niektórzy na tym bardzo zyskają, czyli ci wszyscy, którzy mają odpowiednio dużo pieniędzy, żeby w te nowe formy energii zainwestować. Doskonale to widać już nawet teraz w Polsce, prawda? Kiedy prawdopodobnie w najbliższych dniach wszyscy to zobaczą, kiedy zobaczą nowe rachunki za gaz i za energię, prawda, które pewnie pójdą do góry bardzo wysoko, a główną przyczyną tej zmiany jest właśnie ta nowa polityka unijna, przekonanie, że nie wolno wykorzystywać węgla, tylko wszystko ma się opierać na gazie. Głównym producentem gazu jest Rosja, bo gaz rzekomo jest lepszą, mniej, że tak powiem, emisyjnym, mniej emisyjną formą energii niż węgiel. No ale w efekcie tego ludzie na tym strasznie stracą, a część, prawda, tych, którzy zainwestowali odpowiednio w te nowe źródła energii, bardzo dużo zarobi. No i w pewnym sensie sanitaryzm też ten element finansowy jest doskonale widoczny. Nie wiem, czy to jest jedyny, nie sądzę, jak mówię, ja mam raczej sądzę, że to jest tylko jeden z dwóch elementów, ale to, że gigantyczne koncerty farmaceutyczne, których przychody roczne sięgają rzędu kilkudziesięciu, zyski roczne, kilkudziesięciu miliardów dolarów, mówię o Pfizerze, AstraZeneca, o Johnsonie, no to są pieniądze, które często to są większe pieniądze niż, prawda, budżety poszczególnych państw narodowych. Więc łatwo sobie wyobrazić, że przy tak gigantycznych pieniądzach takie koncerny mają ogromny wpływ na to, na podpisywane umowy z nimi. Są w stanie, no, w taki, powiedzmy, miękki sposób korumpować dużą część elit politycznych. Nie w prosty sposób, że ktoś dostanie jakąś łapówkę, bo to się tak nie odbywa, tylko to się odbywa w całkiem inny sposób, za pośrednictwem grantów, za pośrednictwem presji, za pośrednictwem różnych dogodnych, prawda, sposobów finansowania dla najgrup, więc ten element finansowy na pewno tutaj występuje.
Dziękuję, panie redaktorze. Odbierzmy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Kogo witamy?
Witam serdecznie Ojca Szczęść Boże i pana redaktora, Krzysztof z Podbiałego Stoku. Ja właściwie słuchając teraz w słuchawce tego wywodu pana redaktora, to tak myślałem, z czym ja tutaj dzwonię, bo przedstawił pan właściwie też moje poglądy na sytuację aktualną. Ja chciałem tylko takie dwie kwestie chyba dodać. Znaczy nie tyle dodać, co powiedzieć od siebie, że z tego, co widzę, to nie słuchamy audycji od początku, ale w rozmowach ze znajomymi, którzy no, są tak jakby przeciwnikami osób, które się nie szczepią, jeżeli mówimy o szkodnym sanitaryzmie, to często pada takie stwierdzenie dotyczące ekspertów, że eksperci mówią to, eksperci mówią tamto.
Tak, panie Krzysztofie, myślę, ale że temat sanitaryzmu jest tematem pobocznym, a pan redaktor się odniósł już do tego, proszę, myślę, wystarczająco.
Ja nie chcę mówić o szczepionkach, ja chcę powiedzieć ogólnie o totalitaryzmie, ale...
To proszę przejść do totalitaryzmu.
Tak, bo wydaje mi się, że totalitaryzm niesie ze sobą najpierw, czy musi mieć jakiś nośnik, który go wprowadzi. I w ogóle nie mówiąc o szczepionkach czy o innych źródłach, ale musi być coś takiego, co roboczo nazywam religią ekspertów. Czyli są jacyś eksperci w danej dziedzinie, którzy mówią, że tak jest dobrze i tak trzeba postępować. Jeżeli ktoś tak nie postępuje, no to może być obśmiany, może być wyszedzony. I stwarza się w społeczeństwie takie podziały, którymi łatwo zarządzać, no bo ekspert powiedział to i to. Więc myślę, że jeśli chodzi o totalitaryzmy, to musi być jakiś nośnik, który ludzie kupią. I no, kupuje się profesora, doktora, kogoś mądrego, mądrzejszego ode mnie i on mi powie, jak ja mam żyć. A od tego myślę już kilka kroków do przejęcia władzy nad takim człowiekiem. I jeszcze druga rzecz, którą chciałem powiedzieć, to bardzo ciekawy jest temat audycji, bo czy Europie, czy Zachodowi ten totalitaryzm. Ja mam taką swoją refleksję na ten temat, bo kilka lat temu wyszedłem z takiego myślenia, że żyjemy w pięknym świecie, druga wojna światowa się już skończyła i już nic złego nas nie czeka. Natomiast różne zdarzenia na świecie tak budzą powoli i mówią, że właściwie pytanie tej audycji też, trochę parafrazując, mogło być, a dlaczegoż miałby nie grozić, prawda? Grozi zawsze i wszędzie i pytanie tylko dlaczego jeszcze nie, a może już jest. Bo no nie jesteśmy nikim wyjątkowym. Tak ta historia jest. Myślimy, że już jest po wojnie, że jest już po jakichś złych wydarzeniach, a my sobie żyjemy w ciepłym miejscu i jest nam bezpiecznie. Tu się nagle okazuje, że nie stąd, nie zowąd, rok, dwa lata, trzy lata i jesteśmy znowu w kółku historii. Także tylko takie moje refleksje. Bardzo dziękuję, bardzo ciekawa audycja.
Dziękujemy, pozdrawiam panie Krzysztofie, pozdrawiamy. Bardzo proszę, panie redaktorze.
No ja myślę, że to, co pan tutaj wspomniał, to jest rzeczywiście bardzo ważny element. Można by określić, i to jest rzeczywiście taka charakterystyczna cecha umysłowości oświeceniowej, piętyzm. I przekonanie, że nauka wszystko potrafi rozstrzygnąć, że istnieje taka kasta wtajemniczonych, powiedzmy gnostyków, tak można by było powiedzieć, która no, zna wszystko, czy wie wszystko na temat świata, potrafi na wszystkie pytania odpowiedzieć i w gruncie rzeczy opanowała przyszłość, czyli wie już, prawda, jak ta przyszłość będzie wyglądała i tej przyszłości może postępować. No i to jest oczywiście przekonanie bardzo, bardzo niebezpieczne, które właśnie jest jednym z głównych źródeł tych straszliwych nieszczęść, które przecież ludzkość od XVIII wieku dotykają. No tym elementem, który sprawił właśnie, że rządy Jakobinów wyglądały tak, a nie inaczej w Francji i w ogóle rządy rewolucjonistów, to było przekonanie, że oni mają patent i wiedzę dotyczącą przyszłości świata. W związku z tym, że byli absolutnie przekonani, że naukowo zostało dowiedzione, że nie wiem, nie ma Pana Boga, prawda? No to ci ludzie, którzy nadal w Pana Boga wierzyli, no to byli tacy gorsi, prawda? Nie nadawali się do tego świata wspaniałego i w związku z tym można się było pozbyć. No bo przecież naukowo zostało udowodnione, że ateizm czy deizm są prawdziwe, a wiara religijna jest nieprawdziwa, to tacy ludzie w zasadzie nie mają prawa funkcjonowania i prawa życia. Ten spientyzm pojawiał się praktycznie już od wieku XVIII, narodził się tak naprawdę mniej więcej, powiedziałbym, w połowie wieku XVII. Pierwszy raz można go zaobserwować w takiej myśli u Spinozy, z jego takim przekonaniem, że w sposób geometryczny, czyli w sposób matematyczny, prawda, można dowieść tego, że nie istnieje transcendentny Bóg, taka teza, prawda, Deus sive natura, czyli Bóg albo natura, że są tym samym. Krótko mówiąc, że jeśli badamy rozciągły świat materialny, to możemy udowodnić brak istnienia osobowego, transcendentnego Boga i możemy przewidzieć, jak będzie wyglądał świat w przyszłości. I ten pietyzm, który był charakterystyczny również myśli, prawda, Holbacha czy Lametriego, to jest połowa wieku XVIII we Francji, stał się później stałym elementem myślenia marksistowskiego, prawda, czy Marksa, o którym mówiłem. Wspomniałem o tym, że Marks był przekonany, że on odkrył prawa rządzące historią. Nie, że on odkrył, prawda, nie wiem, że dobrze coś opisał albo że dobrze coś zrozumiał, jakiś jeden fakt. Nie. On był przekonany, że to, co opisuje, co możemy znaleźć właśnie w tych jego książkach, to jest po prostu pewne odkrycie naukowe. Takie samo jak na przykład równanie matematyczne, prawda? Tak jak ktoś odkrył, tak jak Archimedes odkrył swoje równanie, prawda? Albo tam, nie wiem, Leibniz odkrył, prawda, równanie całkowe, no to Marx odkrył prawa dziejów. I zgodnie z tymi prawami dziejów, tak jak powiedziałem, zdaniem Marksa, no to proletariat zajmie miejsce burżuazji. No to jeśli to jest dziejowe, to znaczy jeśli to jest prawo dziejów, to każdy, kto się temu przeciwstawia, powinien zostać w zasadzie usunięty. Teoretycznie zgodnie z tą logiką on się sam powinien usunąć. Ale rzeczywistość istniętyzm ma do siebie to, że jest jakaś teoria, a rzeczywistość jest strasznie uparta i nie chce się zachowywać zgodnie z tą teorią. To co robi teoretyk? No pomaga rzeczywistości, prawda? I to jest z kolei, to jest wkład Lenina, który wymyślił, no to skoro tak, Marx ogłosił, że w miarę czasu proletariat zastąpi burżuazję i dojdzie do rewolucji, mija czas, a tak się nie dzieje, to trzeba tej rzeczywistości pomóc. I stworzył w związku z tym klasę zawodowych, partię zawodowych rewolucjonistów, która właśnie w imię tego spientyzmu, czyli w imię wiedzy, którą to rzekomo Marx odkrył, pozwoliła tej wiedzy urzeczywistnić się, prawda? Czyli ten pseudomaterializm historyczny nagle miał zaistnieć. No i w związku z tym ci, którzy uważali, że mają tę absolutną wiedzę, pozwolili sobie na to, żeby pozbyć się tych klas i tych ludzi, którzy im przeszkadzali. Innym przejawem takim bardzo niebezpiecznym takiego myślenia jest oczywiście ewolucjonizm Darwina. No bo jeśli jest tak, że mamy do czynienia z pewnym ewolucyjnym systemem, że gatunki niższe są potem z tych niższych tworzą się wyższe, z tych wyższych jeszcze wyższe i człowiek jest tak naprawdę tylko jednym z tych wszystkich gatunków i nie ma żadnej różnicy istotowej, jak powiedziałem, między tymi bytami, no to ktoś, kto ma całkowitą wiedzę na ten temat, jest pewien, że tak jest, może eliminować poszczególne ludzkie na przykład rasy, uważając, że te rasy są niższe, ponieważ one zostały, że tak powiem, już przekroczone. I u samego Darwina na przykład jest bardzo silny w tych jego pismach, czy to o pochodzeniu gatunków, czy o pochodzeniu człowieka, możemy znaleźć duże fragmenty totalnej, kompletnej pogardy na przykład w stosunku do, nie wiem, czarnoskórych, do czarnych, prawda, do mieszkańców innych kultur, no bo oni są już tymi, prawda, którzy w zasadzie nie do końca zasługują na określenie mianem człowieka. No w wersji skrajnej ten Spięty doprowadził w latach 30. i 40. w Niemczech hitlerowskich do przekonania, prawda, że pewne mamy do czynienia z rasami podludzi albo z rasami nieludzi i to wszystko rzekomo ustalili wielcy eksperci naukowcy, bo to, co my dzisiaj traktujemy jako szaleństwo, to trzeba pamiętać, że w latach 30. i 40. na niemieckich uniwersytetach ci ludzie pełnili ważne funkcje i byli traktowani w sposób całkowicie poważny, prawda? Mimo tego, że ten ich poważny, naukowy, scjentystyczny, ekspercki sposób myślenia prowadził do masowej śmierci, dawał podstawy dla niej, prawda? I był traktowany niestety śmiertelnie poważnie przez NSDAP czy przez niemieckich prawda, radykałów nazistowskich. No i ten sam piętyzm z tą samą żelazną logiką występował i z tym samym takim śmiercionośnym przesłaniem funkcjonował w Związku Sowieckim, prawda? No to znaczy można było skazywać na wygubienie, na zniszczenie całe klasy obszarników, arystokracji, księży, ludzi, kułaków. Tylko dlatego, ponieważ, prawda, profesorowie, rzekomi profesorowie leninizmu ustalili, że te klasy, prawda, miały zniknąć. Jak one nie miały, miały zniknąć, ale nie znikały, prawda. Teoretycznie powinny same zniknąć. No ale jak mówię, teoria sobie, rzeczywistość sobie. No to teoretyk, który jest fanatykiem, bo wszystko to byli scjentyści, fanatycy, uznawali, że trzeba rzeczywistości pomóc. No i skoro ci kułacy zamiast zniknąć to żyli, to trzeba ich było zlikwidować, prawda? No i niestety tak to funkcjonowało. W dzisiejszym świecie, można powiedzieć, elementem takiego strasznie niebezpiecznego scjentyzmu jest wszystko to, co łączy się właśnie z ideologią LGBT. Mimo tego, że i zdrowy rozum, i tradycja ludzkości, i całe wszystko, co wiemy na temat człowieka, mówi nam, że ta różnica biologiczna między mężczyzną a kobietą jest czymś, co jest zakorzenione w ludzkiej naturze, czymś, czym nie można manipulować, to ideolog, w większości przecież to są ludzie, którzy, albo bardzo często są to ludzie, którzy mają tytuły profesorskie i występują jako reprezentanci wiedzy, mówią zaraz, jak to nieprawda. Człowiek sobie może wybierać swobodnie płeć, może być albo mężczyzną, albo kobietą, mamy do czynienia z takimi albo z siakimi, a jeśli ktoś się przeciw temu przeciwstawia, to znaczy, że jest idiotą, na niczym się nie zna i należy takiego człowieka, prawda, nie należy takiego człowieka słuchać. No ostatnio nawet, i to uderza przecież nawet w postacie, czy ludzi, którzy są zaliczani, można by powiedzieć, do takiej grupy, wydawałoby się, no, znanej, popularnej i tak dalej. Historia, prawda, pani Rowling, czyli autorki książki o Harry Potterze, która ostatnio stała się przedmiotem nieustannych, coraz bardziej wściekłych ataków tych działaczy i aktywistów LGBT, wszystkich powołujących się zresztą na naukę, która rzekomo dowiodła tego, że człowiek może wybierać płeć, tylko dlatego, że pani Rowling zaprotestowała przeciwko temu, że nie mówi się osoba z miesiączką, tylko mówi się kobieta. I to wywołało furię. Jak to? Jak to? Osoba z miesiączką? Mówi się osoba z miesiączką. Nie wolno mówić kobieta, prawda? Albo nie można powiedzieć, że jakiego ona określiła określenia chyba osoba spenisowana. Tak mówią ci radykałowie. I ona powiedziała, że to jest kompletna bzdura i że nigdy się nie zgodzi na tym, żeby uznać, że osoba spenisowana może być kobietą, prawda? I to wywołało znowu kompletną furię, bo przecież profesorowie ideologii gender ustalili, że to jest prawda. Więc w tym sensie skeptycyzm, czyli wiara, fanatyczna wiara, to, że istnieje coś takiego jak absolutnie niezbite dowody naukowe dotyczące kwestii właśnie społecznych, kulturowych, cywilizacyjnych, jest tą zmorą, która dręczy człowieka od wieku oświecenia z czymś strasznie niebezpiecznym, ponieważ człowiek wyposażony w taką pseudowiedzę, tą taką fanatyczną pewnością, że wszystkie rozumy zjadł i wszystko wie i on już panuje nad przyszłością, no może bardzo łatwo, podałem kilka przykładów historycznych, wykorzystać tą pseudowiedzę no w bardzo niebezpieczny sposób do segregacji ludzi, do ich prześladowania, do uzasadniania ich zabijania i to jest rzecz rzeczywiście skrajnie, skrajnie niebezpieczna. To też doskonale widać na przykład to myślenie skeptyczne doskonale pojawia się w przypadku debaty na temat eutanazji, tak charakterystycznej w wielu państwach Zachodu. No bo jeśli mamy, bo to jest takie myślenie, że jeśli wiemy, że jakaś grupa ludzi na pewno, nie wiem, nie przeżyje, czy bo jest śmiertelnie chora, to możemy ich zabić, prawda? No bo my mamy absolutną pewność, że oni nie przeżyją i jednocześnie mamy pewność, że ich życie nie stanowi żadnej dodatkowej wartości, bo to zostało scientystycznie, naukowo uzasadnione i to jest podstawą do zgody na to, żeby państwo mogło ingerować i tych ludzi zabijać. Także no, skeptycyzm i takie przekonanie jest, że nauka wszystko tutaj rozstrzygnie i my jesteśmy w jej posiadaniu i mamy całkowitą pewność, może być bardzo, bardzo niebezpieczna. Może jeszcze ostatnia uwaga. Trzeba bardzo rozróżniać między co to znaczy nauka. Nauka, jeśli ona dotyczy zjawisk tego świata, czyli właśnie czy to fizyki, czy medycyny, czy spraw społecznych, czy kulturowych, nie ma czegoś takiego jak nauka, która orzekła. Są naukowcy, są ludzie, którzy stawiają pewne hipotezy, takie lub siakie. Można je badać, można je zderzać ze sobą, można się nad nimi zastanawiać. Natomiast bardzo często w takim ideologicznym myśleniu, jeśli ktoś chce użyć takiego instrumentu, takiej maczugi, to mówi, że nauka rozstrzygnęła, że na przykład nie ma Boga. Prawda? No, że to nauka nie rozstrzygnęła czegoś takiego, bo nie może tego rozstrzygnąć. Mogą się pojawiać ludzie, którzy tak twierdzą, ale twierdzą to nie jako naukowcy, nawet jeśli mogą być też naukowcami, tylko twierdzą to już jako ideologowie. Trzeba bardzo na to uważać, się przed tym pilnować i przed tym bronić, bo to jest jeden z najczęstszych mechanizmów, który prowadzi do takiego chaosu myślowego i użycia tego nauki przeciwko, prawda, w celu zideologizowania i podległości.
Dziękuję panie redaktorze. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo? Halo?
Tak.
Jesteśmy na antenie, radio nie wyłączone. Wyłączamy radio i rozpoczynamy wypowiedź.
Tak.
Kogo witamy, skąd telefon?
Czesław z Milowa.
Bardzo proszę, panie Czesławie.
Panie redaktorze, dziękuję pięknie za system diabła w tygodniku do rzeczy i w ogóle za wspaniałe te artykuły wstępne. A teraz do rzeczy. Trzeba byłoby się w tej sytuacji zastanowić i w ogóle no, działać, jak od tego uciec. Bo przecież ci, którzy realizują ten właśnie model przyszłego świata, mają przeogromne pieniądze, przeogromne możliwości. I powinniśmy szukać już nie przy Niemcach, bo Niemcy są, to jest zgnilizna. I podobnie tam większość tych krajów zachodu Europy. Musimy szukać partnerów, kogoś, do kogo by się można było przyłączyć, gdzie nie ma czegoś takiego, gdzie homoseksualizm jest B i jest traktowany jako no niech sobie tam będzie on tam tego, prawda, ale niech nie ma szczególnych praw, I żeby, no ja z najbliższych, przepraszam, że to powiem, no ale z najbliższych narodów takich, gdzie właśnie nie ma tego LGBT i tak dalej, no to jest Rosja, ale no trzeba byłoby się głęboko nad tym wszystkim zastanowić. Także z premierem Orbanem i naprawdę nie czekać, aż nas będą przerabiać, prawda, jednych będą poddawać eutanazji, a nasze dzieci, prawda, będą traktowali jako wspaniały materiał seksualny do wyżycia się. A my będziemy musieli na to patrzeć, jak nam psują dzieci, jak nam niszczą i jak no, na krzywdę i na rozpad narodu, i rozpad religii. To są rzeczy naprawdę czas najwyższy, moim zdaniem. Szczęść Boże. Także
dziękuję, panie Czesławie.
Ojcu redaktorowi.
Pozdrawiam gorąco.
Niech Bóg błogosławi we wszystkim.
Dziękujemy pięknie i wzajemnie. Bardzo proszę, panie redaktorze.
No, znaczy pan poruszył, myślę, że bardzo ważną kwestię. Ona jest bardzo trudna. Gdzie mamy znaleźć, my Polacy, no, partnerów do przeciwstawienia się temu walcowi rewolucyjnemu, o którym tutaj żeśmy tyle czasu mówili, prawda? Rzeczywiście, jeśli popatrzymy na to w takich kategoriach kulturowo-społecznych, łatwo zauważyć, że wiele tych państw, którym wydawało się, że są na przykład, mają tradycję katolicką, które teoretycznie przynajmniej można by było wierzyć, że razem można tam nawiązywać do tej tradycji, no to wydaje się, że one już, jakby to powiedzieć, używając takiego modnego języka współczesnego, są w stanie woke. Mała dygresja. Woke to jest bardzo popularne słowo. Nie wiem, na ile państwo się z nim zetknęli, na ile nie. Powiem, że ono się, to jest słowo angielskie, amerykańskie, ściśle mówiąc, to jest amerykański, angielski. Oznacza człowieka przebudzonego. Bardzo modne słowo, które wystąpiło razem z pojawieniem się tego ruchu Black Lives Matter w Stanach Zjednoczonych. I oznacza człowieka, który się przebudził, to znaczy został, używając trochę takiego bardziej języka, przebudzony albo obudzony, albo oświecony i zrozumiał, w jak, prawda, straszliwym świecie opresji się znajdował albo w jak straszliwym formie opresji uczestniczył. Czyli woke to jest człowiek, który zdał sobie sprawę z tego, jak naprawdę wygląda prawdziwy system i struktura sił. My raczej używamy takiego określenia, czy używaliśmy wcześniej takiego odniesienia do takich ludzi, prawda, którzy byli ideologicznie pobudzeni. To można by było tak to przetłumaczyć. No to problem polega na tym, że rzeczywiście tych partnerów, którzy są wolni od tego woke, od tego przebudzenia, od tej rewolucji w Europie Zachodniej, no szczerze mówiąc, wielu nie ma, albo trudno ich znaleźć. Nie jest takim państwem, niestety, kiedyś wydawało się też taką ostoją takiego zachowawczego konserwatyzmu Wielka Brytania. Tam niestety, skutek, nie wchodząc w bardzo długą historię, no ale taka zmiana dziejowa przyszła wskutek rządów Tony Blaira, który wprowadził za swoich rządów ustawy właśnie o zakazie dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, wprowadził te różne ustawy przeciwko mowie nienawiści. W ten sposób, wspierając też finansowo te różne grupy radykalne, doprowadził do tego, że Wielka Brytania stała się, niestety, ja użyłem nawet takiego określenia kilka razy i jestem je gotów powtórzyć i obronić, niemal, powiem tak, sowiecką Brytanią. To znaczy wszystkie te różne radykalizmy niestety kompletnie to państwo przeżarły, opanowały. Tych konserwatystów realnych, to znaczy takich, którzy odwołują się do wspólnej tradycji chrześcijańskiej, do tradycji etycznej chrześcijaństwa, praktycznie nie ma. Co więcej, ta choroba również w dużym stopniu zawirusowała albo zniszczyła kościół anglikański, prawda? Czyli ten kościół protestancki w Anglii, tak można byłoby powiedzieć. Czyli Wielka Brytania z pewnością nie może być niestety naszym partnerem w tej dziedzinie, w tej walce cywilizacyjno-kulturowej. tych dużych państw zachodnich z kolei mamy tak. Mamy Francję, która no, jest poddana kompletnej, prawda, tutaj temu walcowi politycznej poprawności. Tam z kolei głównie ze względu na politykę imigracyjną, prawda, na to, że tak naprawdę gigantyczną przewagę lewicy w mediach, w kulturze, w sposobie funkcjonowania państwa. Nie bardzo, jak w zasadzie jedynym partnerem mógłby być teoretycznie dla Polski, czy to ruch pani Le Pen, czy teraz pan ruch Rita Zemura, prawda, i tego nowego kandydata, to jest człowiek, z którym można by było szukać porozumienia. No problem polega na tym, że ani pani Le Pen, ani pan Zemur najprawdopodobniej wyborów nie wygrają. Wszystkie sondaże wskazują na to, że nawet jeśli jedno z nich przejdzie do drugiej tury, no to szans na zwycięstwo z reprezentującym ten establishment liberalno-lewicowy prezydentem Macronem praktycznie nie ma. No Niemcy, nasz najbliższy sąsiad na zachodzie, łatwo zauważyć, że mamy tam do czynienia z koalicją w sensie ideologicznym jeszcze bardziej lewicowo-rewolucyjną niż w czasie rządów pani Merkel, prawda? Bo kanclerzem jest pan Scholz, socjaldemokrata. Mamy rząd, że tak powiem, lewicowo-lewicowy. O, tak można to było określić, ponieważ są w nim jeszcze zieloni, czyli można powiedzieć ta skrajna wersja albo jeszcze bardziej radykalna wersja socjaldemokratów. No i liberałowie, czyli FDP, niemieccy liberałowie, no to są rzeczy, to w takim naszym języku można powiedzieć ta forma skrajnej liberalnej lewicy. No to też nie bardzo jest tam czego szukać. Łatwo zauważyć, że we wszystkich takich sporach cywilizacyjnych, czy to dotyczących kwestii właśnie ochrony życia, czy to kwestii dotyczących rozumienia tego, czym jest małżeństwo, czy kwestii dotyczących, nie wiem, polityki imigracyjnej, tożsamości kulturowej, Niemcy zajmują stanowisko niestety bliskie tym wszystkim radykałom, o których żeśmy mówili i tak dalej. No, przeglądając te państwa po kolei, Holandia, Belgia, Hiszpania, niestety również w coraz większym stopniu Włochy, są tam jeszcze enklawy, można by powiedzieć, polityczne, na które można by było liczyć w takiej walce kulturowej, no we Włoszech na przykład Salvini, więc we Francji to wspomniałem, prawda, no więc są takie enklawy, ale wszystko są to siły polityczne, szczerze mówiąc, znacznie słabsze niż dominujący establishment. No to gdzie mamy tych partnerów tego oporu szukać? No to pozostaje nam, jeśli nie w zachodniej Europie i nie wśród tych państw, o których wspomniałem, chociaż mówię, ja bym się bardzo cieszył, gdyby we Francji na przykład zwyciężył Front Narodowy, który niestety też uległ już takiemu no, odejściu od tych zdecydowanych poglądów konserwatywno-chrześcijańskich. Znacznie bardziej bym się cieszył, gdyby wygrał pan Zemur, który przynajmniej do tej pory nominalnie i faktycznie potwierdza swoje tutaj przywiązanie do tych zasad cywilizacji chrześcijańskiej. No ale, jak mówię, nie bardzo w to wierzę, bo nic na to nie wskazuje, żeby to było możliwe, biorąc pod uwagę, że finanse, ośrodki akademickie i media są w rękach establishmentu lewicowo-liberalnego, bo do tego to się sprowadza. No to pozostaje Europa środkowa, czy no ten nasz krąg, powiedzmy, kulturowy, i tutaj oczywistym i rzeczywistym partnerem są Węgry. No myślę, że ta współpraca z Węgrami akurat w ciągu ostatnich kilku lat rzeczywiście układa się bardzo dobrze i to jest nasz ważny partner, no ale łatwo zauważyć, że Polska i Węgry to za mało, za słabo, żeby się przeciwstawić tym tendencjom, o których tutaj mówimy na Zachodzie. No i żeby sprawę pokomplikować jeszcze bardziej, no to rzeczywiście, o ile przynajmniej w czasach rządów prezydenta Trumpa można było w jakimś zakresie, choć też, no też w jakimś wielkim, bo przypomnę, że przecież ambasadorem w Polsce była pani Mosbacher. Pani Mosbacher, która niestety w sprawach tych ideowych czy cywilizacyjnych angażowała się dokładnie tam, gdzie, nie wiem, Gazeta Wyborcza czy cała lewica, więc tutaj nie można było na Trumpie polegać, no miał jedną zaletę przynajmniej z tego punktu widzenia. Przynajmniej był przeciwko aborcji. To go wyróżniało, już można powiedzieć, bardzo, bardzo pozytywnie na tle całej masy innych polityków zachodnich i to było jego rzeczywiście wkładem pozytywnym, na tym można było coś budować. Tak? No, odciął fundusze dla tych organizacji aborcyjnych, wspierał ruchy obrońców życia, wspierał tę formę. Niestety nie można tego powiedzieć na temat jego tego, co robił w kwestii LGBT, bo tutaj niestety szedł z mainstreamem. No ale Joe Biden to jest tak naprawdę neomarksistowski radykał. Więc w tym sensie łatwo zauważyć, zresztą nawet chyba zakończony dzisiaj był taki szczyt dwudniowy, 100 przedstawicieli państw dotyczących budowy demokracji na świecie. Wśród tych państw demokratycznych pojawił się Pakistan. To jest niestety prawda, nie żart. No w każdym razie ci przywódcy światowi obradowali głównie na temat tego, w jaki sposób zależy zwiększyć prawa osób LGBT. Przecież to jest czyste, totalne, niebywałe szaleństwo, prawda? No więc znowu, nie mamy tutaj niestety kogoś, na kim moglibyśmy się oprzeć. No powiem tak, co do Rosji, to no, biorąc pod uwagę różnego rodzaju napięcia, zaszłości, te relacje szczególne z Polską, no to trudno mi sobie wyobrazić, jak to miałoby wyglądać. Myślę, że niestety ani Polska, ani Rosja nie jest do takiego innego myślenia gotowa, bo to niestety to musiałoby nastąpić po obu stronach, a wzajemna nieufność i myślę, że nasze doświadczenia wskazują, że bardzo trudno byłoby myśleć o Rosji jako o realnym partnerze, a prezydent Putin no, jest z pewnością bardzo cynicznym, pragmatycznym i sprawnym graczem. Nie sądzę, że to był kimś, że to był ktoś, na kim można by było tutaj polegać jako naprawdę partnerze w takim działaniu, no, powiedzmy, cywilizacyjnym. Także powiem tak, bardzo, tak jak widać, ta analiza nie jest specjalnie optymistyczna, ale ona jest chyba bardzo realistyczna, tak? To znaczy trzeba przede wszystkim zachować to, co jest, nie dać się pokonać temu walcowi na Zachodzie i czekać. Czasem tak bywa, bo to ostatnią rzecz jeszcze powiem. Czasem się ludziom wydaje, że wszystko już jest rozstrzygnięte, że nic się nie może zmienić, że jesteśmy skazani na przegraną. I czasem jakiś drobny element, całkowicie nieprzewidziany przez tych, którym się wydawało, że wszystko wiedzą, całkowicie zmienia układ sytuacji. Podam dwa przykłady, takie jakby skrajne, inne. Jeden nazwijmy to zły, a drugi dobry. Ten zły przykład, jeśli tak można powiedzieć, to rok 1914, tuż przed wybuchem I wojny światowej. Zły w tym sensie, bo to dotyczy akurat myślenia właśnie komunistów i bolszewików. Otóż wszystkie pisma, którymi dysponujemy z tego okresu, wskazują na to, że Lenin w ogóle nie podejrzewał, że taka wojna może wybuchnąć. Był przekonany, że za jego życia nie dojdzie do rewolucji i że nic się nie może zmienić. Był absolutnie pewien. I nagle się okazało, że to, czego nikt nie przewidywał i co było w gruncie rzeczy skrajnie niedorzeczne, czyli wybuch wojny, gdzie nagle prawda, cały ten porządek świata się rozpadł, doprowadził do tego, że udało mu się ten szalony pomysł rewolucji zrealizować. Prawda? Czyli całkowicie nieoczekiwane zdarzenie może spowodować, że dzieje się coś, czego nikt nie przewidywał. No i pozytywny przykład, a nie negatywny, no to upadek komunizmu. No myślę, że w latach 80. my dzisiaj z pewnej perspektywy nam się wydaje, że komunizm musiał upaść, czy to było do przewidzenia. To nie było, mam wrażenie, do przewidzenia. W latach 80. trudno było spotkać kogoś, kto wierzył, że komunizm może tak naprawdę się rozpaść, że Polska może odzyskać niepodległość, że wojska sowieckie mogą z Polski zniknąć, że staniemy się znowu państwem, które przynajmniej może prowadzić własną politykę. I znowu, prawda, to pokazuje, że dzieją się czasem rzeczy, które opatrzność Boża albo zaplanowała, albo je dopuszcza, które my nie potrafimy przewidzieć. I może jest tak, czego mam nadzieję, że tak jest, że może w ciągu kilku lat, nie wiem w jaki sposób, to o czym tutaj ta analiza, którą przedstawiłem, to taki czarny scenariusz, nagle zmieni swoje barwy. Nagle się okaże, że może na przykład we Francji nastąpi przełom, albo może właśnie wskutek różnych, prawda, zawieruszeń, któreś z tych dużych państw zachodnich wyrwie się spod tego spod panowania tego establishmentu lewicowo-liberalnego. I okaże się wtedy, prawda, że ten układ, ten schemat, ten unijny projekt się po prostu rozpadnie, zawali. I ten walec rewolucji zostanie powstrzymany. Więc w tym pokładam nadzieję. Pokładam nadzieję tak naprawdę w tym, że mamy bardzo ograniczoną wiedzę dotyczącą przyszłości i w związku z tym mogą wydarzyć się rzeczy dobre, których teraz jeszcze nie jesteśmy w stanie przewidzieć.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Ksiądz Boże, ksiądz Waldemar się kłania z Poznania.
Księże Waldemarze, radio trzeba wyłączyć, bo bardzo ciężko się...
Wyłączyłem, bo chciałem też słuchać, żeby... Być
tak jest, my jesteśmy już na antenie, bardzo proszę.
Oj, przepraszam bardzo, szczęść Boże, ksiądz Waldemar z Poznania.
Szczęść Boże, księże.
Panie redaktorze, no bardzo dziękuję za tą naprawdę przeciekawą audycję i też gratuluję do rzeczy. No i mam taki niestety, no trochę pesymistyczny, pan tak pięknie mówi, że my Polacy powinniśmy... z Węgrami czy z innymi. To dramat moim zdaniem polega na tym, że my Polacy w większości niestety właśnie ulegliśmy temu wszystkiemu. Nie? Wszystkie media, no na przykład weźmy te strajki okropne z zeszłego roku. Nie? Nagłaśniane, tylko o nich się mówiło. A jest marsz na rzecz życia, to praktycznie jest tam jakaś zmianeczka, jeśli w ogóle jest, jedynie w katolickich mediach. Nie? Czyli niestety właśnie te negatywne rzeczy, to lewactwo i ten neomarksizm po prostu króluje tak naprawdę. Ludzie w to niestety tym przeciągają, wierzą, a poza tym on nie chce im się nic robić, uważają, że nic nie możemy zrobić i to jest chyba ten dramat. Po prostu siedzimy cicho. Dzisiaj ktoś przysłał taki bardzo ciekawy taką wiadomość, żeby dzieci w jakimś konkursie mogły wziąć udział, zrobią jakąś ładną laurkę na święta, to trzeba wypełnić ileś tam kwestionariuszy, bo RODO tego wymaga. Nie? I napisałem, no to jest to po prostu idiotyzm. Jeśli my wspólnie nie zaczniemy działać, żeby się temu przeciwstawić, no to będzie tak niestety trwało i się pogłębiało. I tak no akurat dzisiaj 16 grudnia, no powiedziałem, pomódlmy się za tych wspaniałych niestety męczenników z kopalni Wujek i oby oni nas zainspirowali, że jednak warto się poświęcić. Oczywiście oby nikt nie musiał życiem płacić, ale jeśli my nie zaczniemy coś działać, no to ja niestety jestem tu pesymistą. Przepraszam za zabranie czasu. Pozdrawiam bardzo serdecznie także ojca. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy. Księże Waldemarze, bardzo proszę, panie redaktorze.
No ja już o tym optymizmie mówiłem, przy czym go to oczywiście jest, jak widać, po pierwsze, no, źródłem naszego optymizmu zawsze powinna być w takich kategoriach no, religijnych wiara, prawda? I to jest rzecz, która niezależnie od wszelkich możliwych złych okoliczności nie powinna nas nigdy opuszczać. No, powiem jeszcze tak, no, ja dostrzegając wszystkie zagrożenia i wszystkie niepewności związane z naszym losem, ale mamy przynajmniej to, czego pokolenie na przykład Polaków żyjących w okresie rozbiorowym nie miało, prawda? Nie mieli, prawda? No, wyobraźmy sobie, jak wspomniałem, prawda, o tych komunistach w 1915 roku, którzy nagle dostali wojnę i dzięki temu mogli przeprowadzić tą koszmarną rewolucję. Ale paradoks polega przecież na tym, że ta wojna z kolei, czy ta wojna była źródłem odzyskania przez Polskę niepodległości, prawda? Gdyby nie to, że trzech zaborców wzięło się za łby, ściśle mówiąc Austro-Węgry i Niemcy z jednej strony, a z drugiej strony Rosja carska. Rosja carska się rozpadła, a Niemcy, Austro-Węgry się rozpadły, a Niemcy tę wojnę totalnie przegrały, to Polska w 1918 roku nie mogłaby przegrać. To, czy można było to wcześniej przewidzieć? No, mało kto mógł przewidzieć, że tak absurdalna rzecz z punktu widzenia interesów tych poszczególnych państw się dokona, a ta rzecz przyniosła nam wtedy wolność, przyniosła nam niepodległość i możliwość stworzenia własnego państwa. Myślę, że ludzie, którzy w Polsce żyli w latach w XIX wieku nie mogli o tym marzyć, prawda? Wydawało się, że ten układ jest zakonserwowany na zawsze, że logika wskazuje na to, że te państwa nigdy nie mogą ze sobą zacząć walczyć, bo właśnie taka wojna musiałaby doprowadzić, czy mogłaby doprowadzić do odrodzenia polskiego państwa. Więc po prostu zachęcam trochę, to znaczy sam siebie zachęcam, bo tak naprawdę to, co mówię do państwa, to jest to, co ja mówię sam sobie, prawda? Bo czasem jest też tak, że kiedy widzę to, o czym tutaj ksiądz powiedział, to widzę, jak sytuacja się zmienia, jak pod wpływem zmasowanej propagandy medialnej, jak pod wpływem tego, jak przez ileś lat niektóre portale ciągle sączą tak podprogowo ten taki jad antykatolicki i ten element taki antynarodowy się szerzy, no to człowiek popada w takie zwątpienie, już mu się wydaje, no, że to musi upaść, prawda? I wtedy czasem warto sobie przypomnieć, warto sobie pomyśleć, że były czasy w naszej historii bardzo ciemne, takie, kiedy wydawało się, że wszystko jest stracone, a jednak nagle coś zaskakującego się działo, czego ludzie wtedy żyjący nie mogli przewidzieć i karta się odwracała, prawda? Tak. Wszystko się zmieniało, więc tutaj trochę do tego bym zachęcał, po prostu takiego większego zaufania. Mówię, ja sam siebie zachęcam, tak. Nie chcę tutaj nikogo pouczać, tylko sam siebie zachęcam do takiej większej wiary w Bożą opatrzność i to, że nie jesteśmy na szczęście panami historii. No mówię, ten element tego sączenia jadu, prawda, tego ciągłego, ostatni przykład.
To ten przykład za chwilę, ja chciałbym przywitać, tak, panie redaktorze, także na antenie Radia Maryja obecnego z nami ojca dyrektora, ojca Tadeusza Rydzyka. Witam serdecznie, ojcze, szczęść Boże.
Witam serdecznie, bądź pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dziękuję bardzo panu redaktorowi i ojcu, naprawdę wspaniałe spotkanie, takie otwierające nam oczy na rzeczywistość i oczywiście umysły nasze. Bardzo, bardzo dziękuję tak samo panie redaktorze za ten wykład na kongresie ostatnim w Wyższej Szkole Kultury, wtedy jeszcze nie, już w Akademii Kultury Społecznej Medialnej pod koniec listopada, na tym kongresie, bardzo, bardzo dobrym kongresie międzynarodowym. Otóż ten ksiądz mnie z Poznania proszę, ucieszył swoim głosem, swoim zaangażowaniem, troską. No i wszyscy ludzie, wszyscy słuchacze właściwie, to przepięknie. Widać, że ludzie myślą, są zatroskani, nie są obojętni. Powiedziałbym jedno, a propos tego głosu właśnie ostatniego. Jeszcze z jednej strony trzeba pracować. Trzeba pracować tak, jakby wszystko od nas zależało. Nie wolno być obojętnym. Grzech obojętności jest bardzo wielkim grzechem i do zwycięstwa zła wystarczy właśnie taka obojętność dobrych, czy brak zaangażowania dobrych. I to jest takie, powiedziałbym, to jest bardzo pilne zadanie, żeby wszyscy, żeby nikt nie mówił, że nie dam rady. Wszyscy, którzy myślą prawidłowo, którzy widzą, rozeznają sytuację, powinni pracować. Powinniśmy pracować nad uświadamianiem ludzi, to jest z jednej strony, absolutnie od dziecka. Wszystkich. I nie zostawiajmy tego, że ach, na przykład ksiądz w parafii, on już wszystko wie. Nieprawda. On jest zagoniony, może nawet nie orientuje się w sytuacji. Może i jemu trzeba pokazać, proszę księdza, jest taka i taka książka, taki i taki artykuł, taka audycja. Może warto wyłączyć ten TVN, a włączyć inny program, chociażby ten program dzisiejszy, rozmowy niedokończone. Zresztą te rozmowy można odsłuchać w internecie. Tak na portalu Radia Maria, jak i telewizji Trwam. Tylko poszukać tam, jeżeli ktoś trochę się orientuje, znajdzie. Tak, to jest jedno. A więc uczyć się. To jest naprawdę potężny uniwersytet. Panie redaktorze, ile ludzi tego słucha w różnych stronach świata. Jak ja słyszę w Różańcu chociażby, czy w Koronce do Bożego Miłosierdzia, telefonują ludzie z różnych stron. Według badań naszych to kilka lat temu, w czasie Różańca, chciało się do poszczególnych, do jednej tajemnicy dodzwonić równocześnie coś 5000 ludzi. To pokazuje, ile ludzi nas słucha. To kilka lat temu, a teraz już sam nie wiem, bo nie pytałem o to. Tak, także jest wielu ludzi, tylko trzeba nam się po prostu ruszyć. powiedzieć jeden drugiemu. Ten, który bardziej rozumie, mówić następnemu i następnemu. Człowiek do człowieka, taki łańcuch ludzi zatroskanych o cywilizację naszą, o Ewangelię, o losy Ewangelii, o nasze zbawienie, bo tu chodzi o zbawienie. Przecież to, co pan profesor mówił, no to, czy pan redaktor mówił, no to jest jawny satanizm. To, co jest, ten neomarksizm, to wszystko razem, ci poszczególni, ci pan wymieniał tych ludzi. Kiedy z księdzem profesorem Guzem tak rozmawiałem, no szkoda, że nie może występować w Radiu Maryja. Niestety narzucili nam embargo na księdza Guza, no niestety. I nie mamy możliwości tego na razie zrobić inaczej, jakkolwiek ja osobiście tęsknię za jego wystąpieniami. Bo to jest niezwykle mądry człowiek, niezwykle wykształcony, znający nową lewicę bardzo dobrze. Ja też jak kiedyś z nim rozmawiałem, jak on opowiadał o tych poszczególnych ludziach tego systemu, to mówię, Boże, jacy oni perfekcyjni. Perfekcyjnie to organizują. Widać, jakby to sam diabeł organizował. On ma też swoich ludzi na ziemi. On też buduje swoje królestwo. I my właśnie, którzy kochamy Pana Jezusa, pragniemy zbawienia wszystkich ludzi, siebie, swojego i wszystkich ludzi, powinniśmy się wziąć do pracy ewangelizacyjnej. Powinniśmy pokazywać, jaka jest rzeczywistość. Jaka jest rzeczywistość? To opanowało niemal cały świat. Niemal cały świat. I na różne sposoby to wprowadzają. Tak, także i ten totalitaryzm będzie coraz większy. No, jeżeli my na to odpuścimy. Zobaczmy, jak w Europie jesteśmy niemal osamotnieni, niemal, bo nie tak całkiem. Nie tak całkiem. Są jeszcze ludzie i narody myślące podobnie, czy ludzie myślący i na Zachodzie też, tylko oni już są, no zresztą widzimy, jaka jest sytuacja. Tak, to również jest problem w Kościele. Bo to wchodzi, ten neomarksizm wchodzi w uniwersytety, wszedł w uniwersytety katolickie. Wchodzi w teologię. Wchodzi w nas wszystkich, w duszpasterza. Widać, popatrzmy na przykład, to droga synodalna. Co się dzieje, prawda? Popatrzmy na Niemcy, to jest przykład już, jak daleko poszli. No. To już nie tylko protestantyzm, ale to jest no, jakiś w każdym razie choroba rozumu. No, to jest wbrew rozumowi. Dlatego pierwsze uczyć, drugie modlić się. I pierwsze modlić się, drugie uczyć. Jedno i drugie musi iść razem. Ja mam nadzieję, panie redaktorze, ojcze Piotrze i słuchacze, mam nadzieję, jak patrzę codziennie na apel jasnogórski, ludzie się modlą, jak codziennie parę różańców jest, ludzie się modlą. I to jest siła. Przecież Matka Boża nas nie opuści, dana ku obronie naszego narodu. Ona nas nie opuści, trzeba, żebyśmy jeszcze bardziej wołali do niej i jeszcze bardziej zaufali. Przecież Pan Jezus wysłucha swoją Matkę. Prawda? Także ja bym nie tracił nadziei, tylko wołał wszystkich, jesteś wierzący, bierz się do roboty. Pracuj nad swoimi dziećmi, wnukami, daj mu dobrą książkę. Jest teraz Boże Narodzenie, daj mu dobrą książkę, będą imieniny. Daj mu dobrą książkę, żeby przybliżyć do Pana Jezusa, żeby jego serce otworzyło się na Pana Boga, na Pana Jezusa. I to będzie. Jezus pracuje w nas. To bym tyle powiedział. Ja widzę tu taką siłę. I jeszcze Polska nie zginęła i może pomóc wielu ludziom, wielu narodom. To patrzę na Polonię na przykład. Też tak samo przepiękna jest ta Polonia. A nawiasem mówiąc, wybieramy się na opłatki do Stanów Zjednoczonych, ale i na opłatki w Polsce. Jeżeli nie będziemy mogli się łamać opłatkiem, bo te zarazki i tak dalej, wirusy, ale popatrzymy na siebie, weźmiemy opłatek do ręki i połamiemy się niemal duchowo, sam spożywając ten opłatek i modląc się z innymi. My jesteśmy jedną wspólnotą. Właśnie zobaczcie, w Polsce jeszcze jest nie całkiem źle. Ta trucizna przychodzi. A nawet patrzę na pasterzy Kościoła. Zobaczcie, w innych krajach są kraje, w których już 2 lata kościoły są zamknięte. Tak posłuchali tych kombinatorów światowych. Już nawet 2 lata są kościoły zamknięte. Są takie kraje. A u nas w Polsce kościoły są otwarte. My możemy się modlić. U nas w Polsce teraz atakuje się inaczej, atakując księży. I mówiąc, że wszyscy księża to pedofile. To jest coś obrzydliwego. Ale to jest podobna propaganda komunistyczna. Była podobna, może inne hasła mieli. Ale też tak samo. To jest po prostu, to jest ten neomarksizm, to jest również równocześnie ateizm wojujący. Wyrwać Boga z serc. Nie wolno nam sobie na to pozwolić. Oderwać się od Pana Jezusa. Oderwać się od Kościoła, który nam niesie Jezusa. I jeden drugiego wspierać. Księża świeckich, siostry zakonnicy duchowni świeckich, świeccy duchownych, i siebie nawzajem. I alleluja i do przodu. Mamy zadania do spełnienia. Obudź się człowieku i tak, jest dzień. My, chrześcijanie, mają ciągle dzień, a nie noc. Przepraszam, tak mówię, ale ja mam nadzieję, panie redaktorze, mam nadzieję. Gdzie w świecie tak są takie rozmowy jak dzisiaj? W którym kraju? Nie wiem, czy by pozwolili na to. No, ja nie wiem, czy te Facebooki i tak dalej, gdyby to puścił, czy by nie zamknęli tego, prawda? No, a tu jeszcze mamy i pilnujmy Polski, pilnujmy tej wolności i nie dajmy się. Tak. I odzyskiwać tych, którzy już zostali zbałamuceni, prawda? I są narzędziami tego bałamuctwa. Tak, światowego. Dziękuję, z Bogiem.
Dziękujemy serdecznie ojcu dyrektorowi. Panie redaktorze, już trochę po czasie, ale prosimy także o takie słowo podsumowania tego naszego spotkania w jego pierwszej części, w drugiej. Wątków i spraw bardzo wiele, ale chcemy odejść także od tego naszego spotkania z taką energią i także tym optymizmem, o którym ojciec dyrektor mówił. Bardzo proszę.
No ja nie wiem, co mógłbym do optymizmu tutaj ojca dyrektora jeszcze dodać, bo właściwie tak dobrze zakończył to nasze spotkanie. Tylko dwie uwagi w takim razie. Pierwsza, która mi się też... Powiem tak, jak ja obserwowałem, bo patrzę na to oczywiście z perspektywy kogoś, kto zajmuje się historią idei też, prawda? Czyli na te różne ideologie, sposoby myślenia i tak dalej. Kiedy się tak wyciśnie z tego wszystko, to okazuje się, że to jest strasznie, strasznie płaskie i puste, że jak człowiek się przyjrzy tym właśnie myślicielom różnym, tym guru, tym ludziom, którzy mają takie często taką popularność, taką pozycję, to jest tak naprawdę strasznie płaskie, strasznie powierzchowne. W porównaniu do tego, co przedstawiają, co proponują wielcy chrześcijańscy teologowie, myśliciele, no to jest po prostu w ogóle nieporównywalne i tylko jakimś takim zachwianiem emocjonalnym albo może właśnie działalnością demoniczną, można by było powiedzieć, można wytłumaczyć, jak to się dzieje, że coś równie płaskiego, coś równie ograniczającego może podbijać jakieś ludzkie umysły. Po prostu jak w jednej z szali zważymy to, co ma do zaproponowania to myślenie ideologiczno-lewicowe, neomarksizm, ta nowa postępowa lewica, a z drugiej strony weźmiemy, nie wiem, świętą Faustynę, świętego Tomasza z Akwinu, świętą Teresę z Awila, świętą Katarzynę ze Sieny,
świętego Augustyna, to w ogóle jest nie do porównania, prawda? To znaczy to jest po prostu wszyscy ci, którzy mają dostęp do tej wielkiej myśli chrześcijańskiej, katolickiej, powinni się z tego cieszyć i z niej czerpać opór i siłę w zderzeniu z tym, no, z tym pseudomyśleniem reprezentowanym przez neomarksizm. No a poza tym tylko mogę dopowiedzieć albo powiedzieć to samo, co tutaj ojciec dyrektor powiedział, jeszcze Polska nie zginęła. Cieszmy się, że mamy tę Polskę, jaką mamy i że możemy tak ze sobą rozmawiać, jak rozmawiamy.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie na antenie Telewizji Trwam i Radia Maryja. Dziękujemy także wszystkim naszym widzom i słuchaczy. Życzę dobrej i spokojnej nocy. Bóg zapłać. Dziękujemy ślicznie. Naszym gościem był pan redaktor Paweł Lisicki, dziennikarz, publicysta, redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy. Temat rozmów niedokończonych. Czy na Zachodzie grozi nam powrót totalitaryzmu?